miejscu w polu obrad. Za chwilę wznawiamy obrady po przerwie. Wszyscy radni, którzy są na polu, poza salą, proszę o wejście. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 17 w porządku, to jest podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo radni otrzymali. Wniosek dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, pana Jana Krząszka, został skierowany do przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, aby w związku z zakończeniem poprzedniej kadencji Rady Muzeum powołać nową Radę przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej na lata 2017-2020. W tym wniosku muzeum są zaproponowani przedstawiciele Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Fundacji Jednostek Wspierających, Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych, i osoby, które zostały tutaj wskazane przez muzeum, jednostki i fundacje wspierające, stowarzyszenia naukowe i twórcze. Pan dyrektor muzeum informuje, że osoby wyraziły zgodę na członkostwo w Radzie Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. W związku z tym wnioskiem został przygotowany stosowny projekt uchwały. W tym składzie Rady organizator, czyli gmina Wieluń, ma dwóch przedstawicieli i na dzisiejszej sesji Rada wybierze przedstawicieli Rady w Radę Muzeum i później będzie głosowana uchwała już w całości. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały, a później oczywiście podczas dyskusji proszę składać propozycje kandydatury bądź kandydatur na te dwa miejsca, które przysługują organizatorowi. Zgłasza się pan radny Sławomir Kaftan. Zgłasza się pani radna Honorata Freus-Grzelak. Zgłasza się pan radny Kazimierz Leś. czy ktoś jeszcze nie ma? Dobrze. Zanim udzielę głosu panu radnemu Sławomirowi Kaftanowi jako przewodniczący rady, chciałbym zgłosić jako przedstawiciela organizatora przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu panią radną Bożenę Żurek. Czy pani radna Bożena Żurek wyraża zgodę, aby kandydować na przedstawiciela organizatora w Radzie Muzeum? Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Sławomira Kaftana.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Patrząc na pismo, które wpłynęło do pana przewodniczącego dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, tutaj z ramienia burmistrza pan dyrektor proponował, żeby członkami Rady Muzeum była pani Janina Zapłotna, radna Rady Miejskiej, oraz pan Jan Wieluński. Myślę, że był tutaj błąd po prostu przez pana dyrektora, że to są przedstawiciele z ramienia burmistrza, bo to są przedstawiciele organizatora, tak jak to pan przewodniczący zapisał. I ja zgłaszam te dwie kandydatury tych dwóch osób, pani radnej Janiny Zapłoty i pana Jana Kępińskiego, w związku ze zgłoszonym wnioskiem przez pana dyrektora Janusza Książka. Dziękuję.
Czy pani radna Janina Zapłotna wyraża zgodę? Dziękuję. Czy pan radny Jan Kępiński wyraża zgodę? Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Feuz-Grzalkę.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chciałabym tutaj też dołączyć się do słów wypowiedzianych przez pana radnego Sławomira Kaftana. Pan dyrektor i Jan Książek nigdy nie miał uwag do rady tutaj wybranej wcześniej i uważam, że powinna być utrzymywana kandydatura pani Janiny Zapłotnej, jak zarówno pana Jana Kępińskiego. I też jestem za tymi kandydaturami.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Kazimierza Lesia.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. No, Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest oczkiem w głowie nas wszystkich i wiemy, że jest pięknie i chcielibyśmy, żeby tak dalej było. Ja już moja kandydatura padła, to jest pani radnej Bożony Żurek. Z tej racji, że jest przewodniczącą Komisji Oświaty i tradycyjnie tak to bywało, że przewodniczący takiej komisji no, był tam przynajmniej zgłaszany. No właśnie. A jeśli chodzi o kompetencje, zaangażowanie, to myślę, że tutaj porównania mogłoby być bez porównania, bo wszyscy kandydaci wiemy, że spełniają takie warunki. No dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jeszcze jakieś zgłoszenie innej kandydatury? Nie ma. Wobec powyższego lista kandydatur na przedstawiciela organizatora do Rady Muzeum Ziemi Wieluńskiej została zamknięta. No tak, ale pani chciała zgłosić, jak lista została zamknięta. No szkoda.
Taka malutka kruszynka jest.
Bo pani radna już wyraziła swoje zdanie, że popiera, że dwie tak. No nie tak, pani wybrała dwie, a tylko dwa miejsca są, to co pani chce, trzy popierać? No jak jest dwóch, tak? Bardzo dobry minister. Dobrze. Lista kandydatów została zamknięta. W związku z tym, że na dwa miejsca zostały zgłoszone 3 kandydatury. W związku z powyższym odbędzie się głosowanie. Głosowanie odbędzie się w ten sposób, że przedstawicielami do Rady Muzeum będą te osoby, które uzyskają najwięcej głosów za. Z tym, że każdy z radnych ma 2 głosy. Może głosować na 2, ewentualnie może głosować na 1. Maksymalnie ma 2 głosy za. Tak? Czy zaproponowany tutaj przedstawiony sposób głosowania jest dla Państwa radnych przejrzysty? Nie ma pytań? Nie ma. A? Proszę? Tak, to jest za. Tak. Każdy z radnych ma maksymalnie 2 głosy. Może zagłosować na 1 lub maksymalnie na 2 przedstawicieli. I ten, który, ci, którzy otrzymają kolejno najwięcej głosów, zostaną wybrani przez Radę. Według zgłoszeń kolejno poddaję pod głosowanie kandydaturę pani przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pani radnej Bożeny Żurek. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą pani radnej Bożeny Żurek? Proszę o podniesienie ręki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ośmiu radnych głosowało za. Kto jest za kandydaturą pani radnej Janiny Zapłodnej? Raz, 2, 3, 4, 5, 6.
7.
6, 7. Kto jest za kandydaturą pana radnego Jana Kępińskiego? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Każdy mógł tylko głosować 2 razy. Stwierdzam, że na kandydaturę pani radnej Bożeny Żurek głosowało 8 radnych. Na kandydaturę pani radnej Janiny Zapłotnej 7 radnych. Na kandydaturę pana radnego Jana Kępińskiego 15 radnych. A zatem stwierdzam, że kolejno największą ilość głosów uzyskali pan radny Jan Kępiński i pani radna Bożena Żurek. I tym samym zostali przez Radę wybrani jako przedstawiciele organizatora do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze dodać głos? Nie ma. A zatem proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dydynę o odczytanie pełnej treści uchwały.
Uchwała numer 36/368/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Na podstawie artykułu 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach i paragrafu 10 ust. 1 Statutu Muzeum Ziemi Wieluńskiej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Powołać skład Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej następujące osoby. 1. Jan Kępiński, przedstawiciel organizatora, radny gminy Wieluń. 2. Bożena Żurek, przedstawiciel organizatora Rady Gminy Wieluń. 3. Ryszard Grygiel, przedstawiciel Muzeum Ziemi Wieluńskiej, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 4. Konrad Czornielewski, przedstawiciel Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych, członek Zarządu Stowarzyszenia Muzeów Polskich Oddziałów.
Muzealników.
Muzealników Polskich Oddział w Łodzi. 5. Zdzisław Włodarczyk, przedstawiciel Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego w Wieluniu. 6. Wacław Witkowski, przedstawiciel Fundacji i Jednostek Wspierających, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, właściciel tartaków w Rychłowicach. 7. Andrzej Chowicz, przedstawiciel Muzeum Ziemi Wieluńskiej, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Wielunia. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 27/318/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Muzeów przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, zmieniająca uchwałę nr 37/444/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia. Do rozpatrzenia punktu 18 porządku, to jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Wielunia. Jest to skarga złożona przez osobę o inicjałach RC. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni otrzymali. Również państwo radni otrzymali treść skargi, którą złożyła osoba skarżąca. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się pan
Czesław Korpa.
Radny Czesław Korpa. Czy ktoś z radnych będzie jeszcze zabrał głos? Nie ma. Również złożyła wniosek o zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad pani Roma Krzyż. Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpana.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni i goście. Tutaj mam pismo tutaj pani tej Romy. I pytanie. Mam nadzieję, że moja decyzja zostanie zrozumiana jako działanie osoby, która ma na celu tylko dobro zwierząt. Liczę, że sprawa zdrowia środowiska jest jednak bliska władzą naszego miasta oraz jako inspektora z Fundacją będziemy do porozumienia w celu stworzenia lepszego i zadbalnego naszyjstwa. No i teraz w tej ogólnej wypowiedzi jest wskazany też. Tutaj burmistrz powiedział, że nie będzie problemu ze skazaniem. Ale ja mam pytanie. Jaki pozór będzie radny? Zapomnę.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią Romę Krzyż.
Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni oraz wszyscy zgromadzeni goście. Co do pisma, które skierowałam do pana wojewody, uznanego zresztą jako skargę na działalność pana burmistrza, chciałam powiedzieć, że dziwi mnie uznanie tego za bezzasadne, ponieważ jest to potwierdzenie tylko i wyłącznie stanu faktycznego, czyli tego, że od 2014 roku wszystkie deklaracje zarówno pana burmistrza, jak i rady, nie zostały zrealizowane. Pismo moje jest oparte o wypowiedzi zarówno w telewizji, jak i w radiu, jak i osobiste, które składał pan burmistrz. Myślę, że był czas, kiedy radni zadecydowali o tym, aby ogłosić przetarg zaprojektuj, wybuduj, poprowadź. I ten czas, kiedy było to obiecane, on jakby był odciągany cały czas w nieskończoność. W tej chwili jesteście państwo na, już w zasadzie przeszedł półmetek pracy Rady Miasta i obawiam się, że wybudowanie schroniska do końca tej kadencji tej Rady będzie niemożliwe. Chociażby dlatego, że państwo mówicie w dalszym ciągu o tym, że będzie to robił inwestor, a ja w grudniu przedstawiłam państwu dokumenty mówiące o tym, że jeśli wejdzie projekt ustawy, żaden inwestor nie będzie mógł wykonać takiego działania, ponieważ będzie musiała to poprowadzić gmina bądź organizacja porządku publicznego. Dlatego martwię się o to, że mimo wszystko te deklaracje i prośby 2000 mieszkańców o wybudowanie schroniska nie będą możliwe do zrealizowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Lista mocy zostaje zamknięta. Dyskusja również zostaje zamknięta. Pan burmistrz nie zgłasza chęci zabrania głosu. Uzasadnienie wraz z projektem uchwały jest państwu radnym przedłożone. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Wydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 36 łamane przez 369 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Wielunia. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 229 punkt 3 i artykułu 238 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 18 stycznia 2017 roku na działalność burmistrza Wielunia. 2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, której stanowi jej integralną część. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 14 radnych jest za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 4 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 19 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Wielunia. Jest to skarga złożona przez osobę o inicjałach JP. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przedłożony Wysokiej Radzie. Również państwo radni otrzymali treść skargi złożonej przez osobę skarżącą. Również osoba skarżąca została powiadomiona o terminie i miejscu rozpoznania złożonej skargi. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Czesław Korpal. Nikt więcej się nie zgłasza. Czy osoba skarżąca jest na sali obrad? Lub jej pełnomocnik nie ma. O zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpala.
Mieliśmy o pieskach, mamy o ludzi. I na temat piesków było kilkanaście wniosków, opinie nad rzeczywistami, a tutaj chodzi o człowieka. I to o człowieka, o osobę, która samotnie wychowuje, która musi jej zapewnić wyżywienie, wychowanie, wykształcenie. Gdyby to była osoba samotna, ona by sobie może dała radę pomocy z wyjazdem nawet i tak dalej. Ale tutaj w tym przypadku ja uważam, że trochę empatii trzeba poczuć. Nie rozchodzi się o to, bo tutaj się posłużę prawicę. Zgodnie z przyjętymi zasadami prawa pani Iwona Polskiej została skierowana do zawiniowania przez Miejską Komisję Mieszkaniową, która po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej zaopiniowała wniosek do przydziału lokalu socjalnego. Natomiast nie znalazła się osób oczekujących na przydział mieszkaniowy. Ja tutaj bym miał prośbę o zrozumienie tego tematu, bo dany z kolei kadzie się około 100 osób. Jeżeli to jest tak daleko z tyłu, to na przykład to nie wejdzie, ona nigdy tu nie wejdzie do tego. I ja uważam, że trochę empatii z naszej strony powinno, że musimy pojąć pokój, żeby chociaż na tą listę ją wprowadzić, bo tutaj oczekujących jest na 32 nazwiska. I taka jest moja prośba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jednocześnie informuję, że Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych pragnie się zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Dyskusja zostaje zamknięta. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Budynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 36 łamane przez 370 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Wieluniu. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 229 punkt 3 i artykuł 238 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala się co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 6 lutego 2017 roku na działalność burmistrza Wielunia. Punkt 2. Skarga jest niezasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, której stanowi jej integralną część. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 13. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć? Pięć przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 5 radnych było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt w porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 20. W porządku to jest przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za 2016 rok. sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego, jeżeli nie usłyszę, przepraszam, nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu za rok 2016? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 18. 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 21 porządku. To jest przyjęcie sprawozdania z realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w gminie Wieluń na lata 2015-2017. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Przechodzimy do głosowania. Panie radny Kawka. Ja patrzę, tak? Jeżeli się zgłasza, ja mnie zamykam, a pan później, pan radny już poznam, po tym podnosi rękę i pan mówi, że się zgłasza, tak? To zawsze może nawet nie głosować i będzie, że się zgłasza, tak? Proszę się zgłaszać. Jak ja mówię, kto się zgłasza, to podnosimy. Natomiast jeżeli ja patrzę i się nikt nie zgłasza, a podniesie później, no to już jest, tak? Proszę bardzo, pan radny Jan Kępiński.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Wiecie, że sprawozdanie, które jest przedstawione za okres 3-letni, to po prostu godne jest podziwu. Tyle informacji, które jest podane w tym sprawozdaniu. Ta różnorodność działania, to jest po prostu, wydaje mi się, że taka encyklopedia, do której można w każdej chwili zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje. I bardzo się cieszę, nie będę.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie było w dyskusji, nikt się nie zgłaszał, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania w realizacji 3-letniego programu wspierania rodziny w gminie Wieluń na lata 2015-2017? Proszę o podniesienie ręki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. 17 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 22 porządku. To jest przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wieluń za 2016 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos? Zgłasza się pan radny Czesław Korpal. Więcej nikt się nie zgłasza. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. No jest tutaj pokazana informacja. Ja bym chętnie przekazywał tutaj do mieszkańców tej wyższych udzielników mieszkanowej, bo wtedy też nasze wybiorów
dzieci, dom kultury jest dopłacany z własnych składek członków bohater czynszy, a nie podatnika. I nie tylko kwotą, jak jest tu wypadane 14 tysięcy i 3 tysiące, co wynika ze sprowadzania akcja lato mieście, ale 390 360 zł 35 groszy. Niektórzy mieszkańcy nawet nie wiedzą, że są sponsorami tej inwestycji. Ja tylko taką informację chcę przekazać, że nie tylko podatnika kultura jest, ale z własnych opłatach czynszu mieszkańców, którzy mieszkają w spółdzielni mieszkaniowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów, dyskusji nie ma. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Wieluń za 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Obecnych na sali obrad jest 18 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 23 porządku. To jest przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wieluń za 2016 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza, zatem przechodzimy do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Wieluń za 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4, 5, 6,
7, 8.
Wszyscy. Dziękuję. 18 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania. Obecnych na sali jest 18 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie sprawozdanie przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 24 porządku. To jest informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieluń za rok 2016. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Pan Janik, bardzo proszę. Wniosek o udzielenie głosu w tym punkcie porządku obrad złożyła pani przewodnicząca zarządu osiedla, pani Roma Krzyż. Również panią tutaj wpisuję na listę mówców. Na razie więcej zgłoszeń nie ma. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Janika.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście, ja chciałbym tutaj woli uściślenia tego sprawozdania.
Informacja.
Tej informacji po prostu są jakieś nieprawdziwe dane podane odnośnie stanu zwierząt w gminie Wieluń. Jeżeli te stany bralibyśmy pod uwagę w negocjacji w tej chwili kosztów prowadzenia w dalszym ciągu tego schroniska, byłyby to ogromne koszty. I druga sprawa, jaką bym chciał poruszyć, to w przyszłej umowie, żeby zawrzeć taką klauzulę, żeby wszystkie psy odławiane z terenu gminy Wieluń znajdowały się, miały swoje miejsce na stronie internetowej. Łatwiej będzie właścicielom, bo niektóre są po prostu psy, które się zagubią. Łatwiej szukać, znaleźć go i jak najszybciej odzyskać, nie? I to obniży nasze koszty, tak samo utrzymanie tych zwierząt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Zabranie głosu proszę panią Romę Krzyż, przewodniczącą zarządu osiedla.
Szanowni państwo,
Ja zadam takie pytanie, które od dłuższego czasu powoduje też, że, że ilość tych zwierząt w tym schronisku nie jest malejąca. W tej informacji jest napisane, że dwóch właścicieli odebrało swoje zwierzęta. Ile zapłacili ci właściciele? Czy w tej chwili pan naczelnik jest w stanie mi powiedzieć, ile oni zapłacili, odbierając swoje psy ze schroniska? W jaki sposób jest to rozliczane z gminą? Jaka jest podstawa prawna pobierania tej opłaty za odwóz swojego psa? I czy ta informacja jest zawarta w umowie między miastem a schroniskiem? Dodatkowo chciałabym wiedzieć, bo moim zdaniem nie wiedzą mieszkańcy o tym, że nie są poinformowani. Czy ukazały się gdziekolwiek informacje dotyczące kosztów, jakie ponosi właściciel za swojego psa, jeśli trafią do schroniska? Pytam o to dlatego, że miałam okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które odebrały psy ze schroniska i koszt odbioru psa wynosił około 200 zł. Nie dziwi mnie wtedy, że nie wszyscy te swoje psy odbierają i one zostają na utrzymaniu gminy. Chciałabym jeszcze tutaj dodać do tego wcześniejszego punktu, że moim zdaniem na stronie zarówno gminy, jak i schroniska powinny pojawić się zarówno wszystkie psy odłowione, a osobny folder powinny zawierać psy do adopcji, dlatego że pies jest właścicielski. Gmina nie jest jego właścicielem, przejmuje te obowiązki, kiedy pies się zagubi. Natomiast nie można dać szansy nawet temu złemu psu, żeby trafił do swojego właściciela, więc każdy powinien mieć możliwość odszukania go na jakiejkolwiek stronie. Jeśli nie ma stron, jeśli te psy nie są wkładane i nie ma o nich informacji na żadnej stronie, odszukanie i odebranie swojego podopiecznego jest praktycznie niemożliwe. Można dać zapytanie do schroniska, ale jaki wtedy będzie, jaka będzie pewność, że oni odpowiedzą, że tego psa nie ma. Chciałabym jeszcze spytać, bo jeśli chodzi o rok 2016, jakie działania z młodzieżą były organizowane? I nie dostałam odpowiedzi, tamto pytałam o to, co będzie w 2017 roku, co będzie zaplanowane, a chciałabym wiedzieć, jakie działania były podejmowane, ponieważ do tej pory większość działań była podejmowana przez wolontariuszy. Myśmy niejednokrotnie informowali zarówno o chipowaniu, adopcjach, które też przeprowadzaliśmy na terenie gminy Wieluń, oraz o sprzątaniu po psach, bo jest to istotny problem w naszym mieście. Jeszcze jedno pytanie mam dotyczące tych zwierząt padłych. Jeśli chodzi o te zwierzęta padłe, ile sztuk zabrano i czy one są identyfikowane? Powiem dlaczego, bo ostatnio zgłosiliśmy do Urzędu Miasta, że rzeczywiście został zabrano owczarek niemiecki, który znajdował się koło torów na Berlinku. A wiem, że takie psy są szukane, często są zaczipowane i właściciel, jeśli byłby taki chip i ta firma, która tego psa sprząta, no by szczytała, to jest ta informacja dla osób, które się interesują, tak? Myślę, że nie stanowiłoby to większego problemu, żeby osoba odbierająca sprawdziła, czy taki mikrochip to zwierzę padłe posiada. Jeszcze mam jedno takie zapytanie, ponieważ przejrzałam programy ubiegłych lat. Ostatnio mi pan odpowiedział, że oczywiście opieka nad sterylizowanymi kotami się odbywa. Ona była sukcesywnie raz 5 dni, raz 3 dni ileś. A w zeszłym roku akurat było tak, że te zwierzęta były od razu wydawane opiekunom pod te bloki. Czy my wtedy ponosimy jakieś dodatkowe koszty? Bo wolałabym, żeby te pieniądze wszystkie były przeznaczone na tą sterylizację tych zwierząt bezdomnych. No i jak to w ogóle wygląda, bo tam nie jest to rozpisane. No pytanie padło tutaj, jeśli chodzi o kryterium posługiwania, jakimi kryterium posługuje się miasto, wybierając ofertę osoby, która wykonuje te usługi, więc nie będę się powtarzać. Myślę, że to zapytanie jest na piśmie i wtedy te wszystkie gabinety weterynaryjne mogą ocenić, tak, czy są zainteresowane, czy nie, no bo jakby doszły mi też takie słuchy, że są to tylko rozmowy telefoniczne, ale myślę, że jednak urząd na piśmie informuje gabinety weterynaryjne, czy chcą w tym wziąć udział. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Jeżeli pan naczelnik, pan burmistrz udzieli odpowiedzi tutaj na sali obrad, to bardzo proszę, a na te pytania, które odpowiedź będzie pisemna, no to wtedy osoba zadająca pytania taką odpowiedź na piśmie otrzyma. Bardzo proszę o zabranie głosu pana naczelnika Waldemara Kuskę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zanim odpowiem na część przynajmniej pytań, które padły tutaj przed chwilą, to chciałbym wrócić do wcześniejszego punktu, gdzie padło pytanie ze strony pana radnego Psuj o koszty, jakie ponoszone są w przypadku takich wydarzeń nocnych. To tak jak powiedziałem, były dwa takie przypadki ratowania psów. Jeden koszt to jest 101 zł, drugi 47 zł. I były dwa przypadki ratowania kotów. Jeden 81 zł, drugi 125 zł. To są takie koszty w ramach umowy z lekarzem weterynarii panem Nowakiem. Jeśli chodzi o pytanie pani Romyczysz w sprawie wyboru tych osób, generalnie żaden lekarz nie chce tego robić. Także to nie jest dla tych lekarzy jakiś taki lukratywny moment w ich karierze i działalności leczniczy. Po prostu nie chcą. My mamy kontakt i przez lekarza powiatowego w różny sposób chcieliśmy to zorganizować. No jedynie pan Nowak odpowiedział, zgodził się, bo wiadomo, że to nie są jakieś czynności, które są systematyczne. Co innego jest, jeśli wybieramy kogoś do obsługi takiej typu, będziemy wszczynać na to nową procedurę sterylizacji czy kastracji i tak dalej, no to można się spodziewać, że tych zabiegów będzie kilkadziesiąt, kilkaset różnych. Nie? Natomiast tutaj taka opieka ta pod telefonem, no to jest takie, niektórzy stwierdzili, że no nie chcą się w to bawić. Część tych pytań, które pani radna pani zadała przed chwilą, one się powtórzyły z tej pierwszej części. Będę starał się ustosunkować do wszystkich tych zadanych pytań, żeby nie skrzywić tutaj pani pytania. Dostanie pani odpowiedzi pisemne.
Bardzo dziękuję panu naczelnikowi. Czy pan burmistrz też to zgłosił? Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Dyskusja zostaje zamknięta. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, uznam, że informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieluń za rok 2016 uznam, że Rada informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 25. To jest informacja na temat zadłużenia w opłatach czynszowych lokatorów lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobów mieszkalnych z podziałem na mieszkania komunalne i socjalne za 2016 rok. Informacja została przygotowana i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie dawać głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Czesław Korpal. Czy ktoś z Państwa radnych będzie jeszcze zabrał głos? Nie widzę. Proszę o zabranie głosu Pana Radnego Czesława Korpala.
Ja tutaj w tym temacie uważam, że coś tam jest niestosownego. Jest bardzo poważny temat analizy zajęć i na się zajęć tym tematem. Nie może być tak, aby narastający dług nie miał końca. Długi już wynosił 2 374 000. Dla przykładu, niektóre bloki ponad 100 tysięcy złotych zadłużenia, a tam jeden blok dodajcie na Wojska Polskiego 186 tysięcy. Jest to niepokojące na dzień dzisiejszy. Jak wcześniej mówiłem, że w dochodzie z tego tytułu wynajmu lokali tych innych jeszcze miałbym dochód 4 539 tysięcy, a my tutaj mamy, serwujemy informację, że mamy tutaj zadłużenie z tytułu opłat wynosi 2 374 417. To jest niepokojące. Niepokojące jest tutaj dla funkcjonowania tego. Po prostu jakie działania będą podjęte, nie wiem, ale ja tutaj sygnalizuję i zgłaszam ten wniosek, który się tym przesłał.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną honoratę Frelus Brzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja tylko tak moje przypomnienia, widząc tutaj niektóre ulice z terenu Wrocławia i też jest tak ten teren zadłużony. Chciałabym szanowni państwo radni przypomnieć, że to niektóre zadłużenie, które tutaj widzimy, jest spowodowane tym, że to jest zadłużenie, które się ciągnie od lat za ciepło. W tym roku jedna, jak Państwu mamy i na komisji, i na sesji wspomniała, że jedna lokatorka zadłużenie mieszkania o powierzchni około 40 metrów miała 4018 zasobów grzewczych. I my mieszkańcy Kuchlownia nigdy nie wyjdziemy z zadłużenia, bo z roku na rok to zadłużenie za centralne na lasa i tu jest wykazane. I mam taki prośbę, teraz to mi się taka nasunęła. Panie Naczelniku, ja nie mówię, żeby pokazać w przyszłości nam ulic, bloków, tylko ogólnie kwotę zadłużenia spowodowano tylko i wyłącznie za centralne ogrzewanie terenu Cukrownia, żeby uświadomić też radnych mieszkańców, że my naprawdę bardzo
ogromne
ponosimy i liczymy na jakieś rozwiązanie tego problemu, bo my tylko w roku 2004 omawiamy ten problem. Ja wiem, że dla niektórych radnych to jest temat bardzo męczący, bo nic się nie da, mieszkajcie, płaccie, ale szanowni państwo radni, jak naprawdę spróbujcie pomóc tym mieszkańcom, bo to jest przerażające. Skończy się, proszę to wszystkich, to nas wszystkich mówię. Nie mówię tylko i wyłącznie na dzielu. Na niektórych, ale nie dyskutujemy. Są na niektórych, panie radnicy, nie będę na nich skarżać. Proszę mi nie przerywać, dobrze? Rzecz jest w sprawie, jak pan wychodzi, to ładnie pan czyta skargi. To więc musimy też nie przeszkadzać. Także szanowni państwo, panie burmistrzu, panie naczelniku, bardzo bym prosiła, żeby też taka z przyszłości była informacja, jaki jest stan zadłużenia, bo sezon grzewczy teraz 2016-2017 się kończy i nie ukrywam, że ja też jestem jedną lokatorką tych mieszkańców i też się obawiam, czy będę, jakie będę miała zadłużenie z tego powodu, ile będę musiała spłacać. Ale ja jestem jedna z nielicznych, a chcę zauważyć, że tam mieszkają w większości też emeryci, którzy w ich domu jest 1700. Nie są w stanie spłacać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Mariana Kaczmarka.
Ja zgłaszam się wcześniej, panie
przewodniczący. I później będzie zabrać głos pani radna Jelenia Zapłatna. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie naczelniku, kolumna informacja na temat zadłużenia w opłatach czynszowych lokali, lokatorów lokali mieszkalnych, obowiązku składu zasobu mieszkalnego z podziałem na mieszkania komunalne i socjalne. I pytanie do lokali komunalnych. W tej podstawie budynku wiemy, że z są wspólnoty. Ja z tym wiem, że niektórzy właściciele lokali też mają kłopoty, a właściciel lokalu generalnie nie płaci czynszu, płaci tylko zaliczkę. Czy oni są tu te kwoty wpisane, czy nie trzeba by było takiej rubryczki komunalne właściciele? I wtedy trochę by była chyba inna sytuacja, jeżeli chodzi o kwotę zadłużenia.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu. Proszę panią radną Janinę Zapotną.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam pytanie. Zawarto 36 ugód na podstawie decyzji burmistrza Wieluja na kwotę 154 490. I mam następujące pytanie. Czy te zadłużenia spłacane są do przedsiębiorstwa komunalnego, czy one spłacane są do urzędu?
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do informacji? Nie ma. Proszę o zabranie głosu pana naczelnika Waldemara Kuska.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Postaram się odpowiedzieć na poszczególne pytania, ale zanim to uczynię, chciałbym powiedzieć jedno sprostowanie. Przy punkcie, w którym była rozpatrywana skarga na pana burmistrza ze strony jednej z mieszkanek, padła tutaj uwaga, że ta pani nie jest na liście do przydziału. Ta pani jest na liście do przydziału i była potraktowana z należytą empatią i z należytą starannością ze strony mojego wydziału, jak i pana burmistrza. Rozmawialiśmy z nią, były spotkania i była doskonale poinformowana, jak sprawa wygląda. I to nie jest tak, że my nie mamy empatii. To jeśli państwo chcecie do oglądu, wróciłem się, wydrukowałem listy, które wisi do wiadomości od tego roku. Ta pani jest na jednej z ostatnich pozycji, bo to był początek kwalifikacji. Bo nie jest tak, że ją można wpisać na pierwsze miejsce, tylko wpisujemy na koniec listy, bo takie są zasady. I to nie ma znaczenia, panie radny, że ona nie będzie miała jako pierwsza propozycji. Ona będzie miała jako jedna z pierwszych propozycji i nie ma znaczenia kolejność, tylko jest rozpatrywane wiele aspektów w stosunku do poszczególnych rodzin. Ostateczną decyzję podejmuje burmistrz i tak pracujemy razem z komisją mieszkaniową. Jest tutaj przedstawiciel, wiceprzewodniczący komisji, może to potwierdzić. Nie ma innej możliwości, taki mamy regulamin przyjęty przez radnych i w ten sposób wypełniamy swoje obowiązki. A teraz przechodząc do tych ostatnich pytań. Dlaczego pan radny Korpal powiedział, że dlaczego jest takie duże zadłużenie? My tego zadłużenia gmina nie stworzyła. To zadłużenie u niektórych rodzin, można powiedzieć, trwa kilkanaście lat. To są pewne zaniedbania, powiem, administratora, który może w jakiś sposób nie do końca jakby starał się, żeby pewne sprawy wyjaśnić. Związane jest to też oczywiście z możliwościami, jakie ma gmina co do przydziału lokalu socjalnego. Staramy się proponować komisji, jak i później panu, po omówieniu na komisji panu burmistrzowi, osoby o najwyższych wyrokach, o największych zadłużeniach. Szczególnie tam, gdzie są mieszkania najbardziej uzbrojone, gdzie przede wszystkim są wszystkie media. Tam, gdzie to zadłużenie jest kroczące jeszcze bardziej. W pierwszej kolejności są też realizowane zadłużenia poza gminnymi, zadłużenia spółdzielni mieszkaniowej czy podmiotów prywatnych, bo te podmioty sięgają po instrument, jakim jest odszkodowanie zanieprzydzielenie lokalu socjalnego i gmina z tego tytułu, jak część z Państwa wie, albo może i wszyscy, gmina ponosi ciężary z tego tytułu. Także to nie jest tak, że to się nagle stworzyło. Poprzez to, że prowadzimy tą szeroką politykę ugód i jakby mobilizacji najemców do spłaty, poprzez stosowanie instrumentu, jakim jest dodatek mieszkaniowy, jest bardzo duża liczba rodzin, która zaczęła spłacać. Może to być też związane z dodatkowymi środkami, chociażby z 500+, ale tak się dzieje. Odpowiadając Pani Radnej Feus, to są dwie różne rzeczy. Zaległości czynszowe, a zaległości za media. Jeśli taka jest wola, damy taką informację następny raz odnośnie zaległości medialnych, ale tutaj w przypadku osiedla Cukrownia wszystkie te osoby, które wystąpiły do burmistrza z prośbą o rozpisanie maksymalnie spłaty tych zaległości starych, wszystkie te osoby mają ze strony pana burmistrza taką ulgę i taką pomoc i one spłacają. Także ja nie chcę wnikać, dlaczego się to stało. Na pewno było to związane rzeczywiście z wysoką ceną tego ogrzewania. Pani radna Zapłotna o te ugody. Administrator jest obowiązany do wykonywania w imieniu gminy, w imieniu właściciela pewnych czynności. Między innymi jest spisywanie umów, spisywanie ugód i tak dalej. To się dzieje za pośrednictwem administratora i te spłaty idą przez administratora i są wpłacane do nas. A my z kolei realizujemy wszystkie powstałe zobowiązania, jeśli chodzi o setki różnych rachunków, które przedstawia nam administrator, czyli wszystkie koszty, jakie powstały na trakcie działalności. W danym miesiącu administrator przekłada gminę i my to opiniujemy i dajemy do wypłaty. Także sukcesywnie się to dzieje. Przepraszam, jeszcze pan radny Kaczmarek. My się odnosimy do naszych własności. To jest nasza własność. Także to jest jednoznaczne. My nie możemy mówić o całej wspólnocie, nie? Także to dotyczy naszej własności gminnej. Tak, naszych lokali komunalnych.
Dziękuję bardzo. Proszę ponownie zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną, a później pani radna Konrada Feus-Grzechowska. Proszę bardzo.
Szanowny panie burmistrzu, ja jeszcze mam pytanie, ponieważ w tej informacji podane jest, że za okres od 1 stycznia 16 do 31.12.2016 i jest ta kwota 164. Ja bym się chciała dowiedzieć, ile, bo to jest 36,5. Jaka wartość została przejęta przez komunalną i przez urząd gminy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Feus-Grzechowską.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowny panie naczelniku, ja bym chciałam tylko woli informacji przekazać, nie tutaj mając jakieś uwagi czy pretensje, tylko że tu jest trzeba ten problem pomóc rozwiązać ten problem, bo ci mieszkańcy spłacają w miarę swoich możliwości, tak? Tylko że jeżeli dany lokator, który z danego roku spłaca zadłużenie, za centralne mówię, bo on płaci czynsz regularnie, ale przyszło mu zadłużenie zapłacić za ogrzewanie, za centralne ogrzewanie, przyjdzie mu w następnym roku dodatkowe, szanowni państwo, to jest naprawdę bardzo kłopotliwe dla takiego emeryta rencisty, który ma naprawdę w granicach 800 000 złotych emerytury, bo rozmawiam z tymi ludźmi. To jest przykre, że to po prostu ten problem nie można rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpala.
No
No ja tutaj nie tylko podpowiedzi, chciałbym się tylko odnieść, że ja nie pytałem o administratora. Kto zarządza mnie to nie interesuje. Ktoś musi zarządzać, ale ktoś musi za to odpowiadać. Druga sprawa o tą listę. Ja tylko prosiłem, żebyście z tej ogólnej listy przenieśli tą panią do osób oczekujących. Takie moje tu było. Taka prośba, a nie byłoby mówione, że tej.
Już jest.
Taka była prośba moja, żeby wyrażona. Z tej listy tylko oczekujący, a to widzę, co będą już zawarte umowy. Nic więcej, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Lista mówców jest zamknięta. Bardzo proszę, czy pan naczelnik Radosław Głos? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, może odpowiem najpierw Panu Korpalowi. Ta Pani jest na liście, z której typujemy do przydziału. To nie jest oczekująca lista. To jest lista, która została opublikowana, aktualna lista do przydziału. To jest lista przydziałowa. Nie ma innej listy już dalej. Z tej listy kwalifikujemy, dajemy propozycję do przydziału mieszkania. Nie ma innej listy.
Jest lista oczekujących.
Tak, ale ta pani dalej jest lista już przydziałowa i ona jest na tej liście przydziałowej. Ale ja o tym mówiłem.
Jest.
Ale to się zadziało normalnie w swoim trybie.
Momencik. Panie naczelniku, proszę udzielić odpowiedzi. Jeżeli pan skończy, to wtedy ewentualnie będę mógł głosem udzielić panu Czesławie. I panie Czesławie, proszę podczas wypowiedzi pana naczelnika nie prowadzić wtedy już dialogu i przekrzykiwanie się nic dobrego tutaj nie da. Proszę kontrolować, panie naczelniku.
Odpowiadając pani radnej Zachłodnej, to zadłużenie i poprzednia umowa z przedsiębiorstwem sprawiły coś takiego, że przedsiębiorstwo w przypadku, kiedy była spisana ugoda i dany mieszkaniec spłacał poza bieżącym czynszem, bo taki był warunek również systematycznie zadłużenie, przedsiębiorstwo to notowało sobie, księgowało jako swoje zadłużenie i powodowało to powtórne zadłużenie jakby na czynszu bieżącym. No nieprawidłowo, ale takie były w swoim czasie spisane, takie były spisane w swoim czasie uzgodnienia i no, one były złe i one zacieniały zupełnie obraz. Nie odpowiem dokładnie, które z tych zadłużeń jest jakie. To jest po prostu łączne. No.
Ale kwotę spłaty może pan ustalić?
Tak. Tak, oczywiście. Oczywiście.
Na piśmie.
Dziękuję. Dyskusja została zamknięta. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację na temat zadłużenia o opłatach czynszowych lokatorów lokali mieszkalnych podnoszących skład zasobów mieszkalnych z podziałem na mieszkania komunalne socjalne za 2016 rok przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę, a zatem informuję, że Rada Miejska w braku sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 26 porządku. To jest informacja o realizacji uchwały nr 13/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu działań oświatowych w gminie Wieluń za rok 2016. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy są, otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Kazimierz Leś. Czy ktoś z państwa radnych by zabrał jeszcze głos w dyskusji?
Nie widzę. Proszę o zabranie głosu pana radnego Kazimierza Lesia.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna radna. Sprawozdanie jest czytelne. Zresztą każdego roku mamy to tak mniej więcej przedstawione. Ja chciałbym się odnieść tylko do dwóch punktów. Chodzi o zatrudnienie nauczycieli, zestawienie zatrudnienia i przede wszystkim opis wskaźników. Trochę się źle kojarzy, to znaczy takie daje złe skojarzenie, mianowicie nie wiem, odnoszę się do opisu uzasadnienia do tabeli, gdzie jest zatrudnienie nauczycieli wykazane. Sformułowanie, że przyczyną zatrudnienia nauczycieli spadku jest między innymi urlop dla poratowania zdrowia. No, nie zgadzam się z tym, bo urlopy dla poratowania zdrowia były, są, ale nie będą chyba po reformie, przynajmniej w takim zakresie. W dalszym ciągu jest tam zestawienie, ile w każdym roku od 12 roku począwszy było urlopów nauczycielskich dla poratowania zdrowia i kto mówi, że to się utrzymuje mniej więcej w tej samej wysokości, więc na ten rok to chyba nie spowodowało. I jeszcze jedno, to jest tak, też przeczytam. W celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji, mówimy o zatrudnieniu w dalszym ciągu, burmistrz Wielunia podjął działania, to znaczy powołanie zespołów, które tak opracowywali. Czy już są teksty, skoro to jest tak sformułowane w tym opisie, czy poczekamy trochę na te efekty? Ja myślę, że poczekamy jeszcze. I jeszcze sprawa, jeżeli można, to tak nawiasem o wydatkach. Tabela wydatków. Rzuciło mi się tylko w oczy to, że w tym roku bardzo dużo wydano na pomoce naukowe. I bardzo dobrze. Tylko, że czy to jest akurat taki boom, czy potrzeba była w tym roku zakupu większej ilości pomocy naukowych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto będzie pytał? Pan dyrektor Andrzej Dąbrowski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowna rado. Pytanie dotyczące wskazania urlopów dla poratowania zdrowia jako przyczyny spadku zatrudnienia nauczycieli jest dla mnie niezrozumiałe, bo ile dobrze czytam, to nic takiego w tym tekście nie zostało napisane. Natomiast dalej, jeśli chodzi o powołanie zespołów, powyższy kontekst jest chyba dosyć jednoznaczny. Znaczący spadek liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Wieluń wpłynie niekorzystnie na sytuację kadrową jednostek oświatowych. Negatywne tendencje pogłębi wdrażana reforma struktury ustroju szkolnego. Sytuacja ta będzie stwarzała trudności w zatrudnianiu nauczycieli w pełnym wymiarze, a nawet w ograniczaniu wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do wymiaru co najmniej połowy etatów. W celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji tych zjawisk, burmistrz Wielunia podjął działania zmierzające do utworzenia na terenie miasta zespołów szkół. Tak więc też to pytanie tam jest niezrozumiałe, bo z tego kontekstu jednoznacznie wynika, że utworzenie zespołu szkół służy tylko i wyłącznie zminimalizowaniu negatywnych skutków, które niesie ze sobą po pierwsze sytuacja demograficzna, a po drugie wdrażana reforma. I oczywiście żadnych efektów od momentu utworzenia szkół do dnia dzisiejszego ta zmiana przynieść nie mogła. Chyba że istniały jakieś możliwości, o których pan radny ewentualnie mógłby nam powiedzieć. Jeśli chodzi o zakupy, ja mam nadzieję, że te zakupy były jak najbardziej celowe i z mojej wiedzy mogę tylko stwierdzić, że dyrektorzy szkół dysponują środkami budżetowymi w sposób oszczędny i celowy. Oczywiście posiadają uprawnienia co do przenoszenia środków pomiędzy projektami. Uprawnienia te zostały nadane dyrektorom przez Radę za pośrednictwem burmistrza Wierchnia. I w mojej ocenie dyrektorzy szkół korzystają z nich w sposób bardzo racjonalny. Wydaje się, że to wszystko, jeśli chodzi o pytanie. Ja natomiast chcę sprostować jedną informację, która rzeczywiście jest informacją błędną, a na którą wskazała mi pani radna Bożena Żurek. Otóż średniej liczebności oddziałów w szkole podstawowej nr 5 w roku szkolnym 15-16 jest wpisana w klasie 6, jest wpisana liczba 3, a powinna być tam wpisana liczba 19,7. Sprawdziłem to przed chwilą. Otóż na klawiaturze numerycznej trójka znajduje się tuż obok klawisza Entera zatwierdzenia. No niestety ręka zadrżała mi w tym momencie. Nie wiem dlaczego przy szkole podstawowej numer 5 i zsunęła się na trójkę zamiast przycisnąć klawisz Entera.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Więcej pytań? Bardzo proszę ponownie pan radny Kazimierz Lesie.
Jeszcze do pana dyrektora, ale panie dyrektorze, nie musi pan przychodzić. Chodziło mi o to, że mamy informacje o realizacji i ja nie zadawałem pytań, tylko powiedziałem, że są to moje odczucia, skojarzenia moje takie. To jest pierwsze, ale skojarzenia są. Ja przeczytam teraz, pan dyrektor czytał swoje zdania, może ja przeczytam swoje zdania w całości, dobrze? Chyba jest tak. Spadek liczby zatrudnionych nauczycieli wyrażonych w etatach nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w szkołach, co wynika z wykorzystania przez nauczycieli urlopów dla poratowania zdrowia. Nie jest zapytanie. To mi się skojarzyło, że tak jakby to była jakaś przyczyna znaczna. Ona nie jest znaczna, bo to jest każdego roku nauczyciele idą na urlopy dla poratowania zdrowia i to jest moje skojarzenie. A to drugie moje zdanie odnośnie zespołów. To też miałem na myśli, że to dopiero w przyszłości odczuję. Tak. I dlatego zapytałem, czy już to odczuwamy, czy musimy trochę poczekać. Dziękuję.
No dzisiaj tak, maj na wierzchu.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację o realizacji uchwały nr 13/144/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu działalności oświatowej w gminie Wieluń za rok 2016 przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie ma. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 27 porządku. To jest informacja z działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2016 rok. Informacja została przez
WOSiR sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Zgłasza się pani radna Honorata Kreus-Grzelak.
Mikuś.
Pan radny Marek Mikuś.
I Wojciech Suja.
Pan radny Wojciech Suja. Pani radna Bożena Żurek.
Więcej nie widzę.
O zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Kreus-Grzelak.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Czytając to sprawozdanie, tą informację, nasuwa mi się takie pytanie. Dlaczego gmina płaci WOSiR-owi za to, że WKS korzysta z obiektów sportowych, które do niej należą? W nawiasie mówiąc, pokrywa, WKS pokrywa korzystanie z obiektów będących w zarządzaniu WOSiR-u z dotacji gminy. W związku z powyższym można założyć, że przychody WOSiR-u z gospodarowania obiektami zależne są od wysokości dotacji, jakie gmina udziela między innymi WKS-owi, a nie z realnej działalności i operatywności WOSiR-u. Dlatego opłaty z WKS-u winny być właściwie powinna być opłata wykazana jako część dotacji przedmiotowej, a nie jako przychody z gospodarowania. W nawiasie mówiąc, WKS pełni jedynie rolę pośrednika w przekazywaniu pieniędzy między gminą a WOSiR-em. Można zatem przyjąć, że za korzystanie z obiektów gminnych gmina sama sobie płaci poprzez WKS. Może warto rozważyć inną formę regulowania należności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych poprzez opłatę stricte symboliczną lub formę ryczałtu. Panie kierowniku, bardzo proszę, zwracam tu się z prośbą, że następne informacje, które będzie Pan udzielał nam za rok 2017, wyniki finansowe, aby Pan ujął między innymi ile WKS, bo jak Państwo wiecie, jest to stowarzyszenie, które utrzymuje się między innymi z dotacji z Urzędu Gminy. Ile zapłacił WKS za korzystanie z tych obiektów? I po raz kolejny zwrócę się do Państwa o to, aby płacić nie to, żeby WKS korzystał z obiektów za darmo, ale tak jak już wspomniałam, żeby ta opłata była stricte symboliczna lub w formie ryczałtu. Ja wiem, że się odbyły kilka spotkań z panem burmistrzem, z panem kierownikiem WOSiR-u, ze mną oraz z panem prezesem Bartoszem Szymickim i trenerem Arkadiuszem Tomczykiem. Ale warto naprawdę jak najszybciej tą decyzję jakąś podjąć, aby była opłata ryczałtowa. I wyniki finansowe były bardziej tutaj przejrzyste dla wszystkich. Bo jak wiemy i tu z tego, co nam tutaj mamy w informacjach, WOSiR też ma wypełnienie dotacja przedmiotowa w kwocie 985 575 zł.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Marka Mikusia.
Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, ja dokładnie w tej samej tonacji, co moja poprzedniczka, tylko ja poszedłem troszeczkę dalej i wybrałem się do pana prezesa klubu i tak żeśmy się krótko tutaj zaczęli liczyć. Nie chcę tu Państwa zanudzać cyferkami, bo tutaj pan kierownik na pewno wszystko zrobił rzetelnie i tutaj nie ma się o co czekać, natomiast ten problem rzeczywiście, co koleżanka Honorata tutaj porusza, istnieje. Ja tutaj wyliczyłem z prezesem, że te korzystanie ze wszystkich przybojów czy sal gimnastycznych generuje kwotę blisko 75 tysięcy rocznie. Czyli WKS w moim przekonaniu, bo troszkę doświadczenia w tym obszarze mam, WKS po prostu padnie. Nie wytrzyma, jest tam 11 zespołów, drodzy Państwo. Dotacja wynosi 160 czy 167 tysięcy w tym roku. I kiedy pochłania opłaty za korzystanie z tych miejsc 75 tysięcy, to gdzie opłaty za komunikację, sędziów, no bo to jest koszmarna jeszcze kwota się tworzy. A przecież jest teraz w moim przekonaniu, dobrze się dzieje w Ukraińcu, tam jest 17 zespołów teraz. To są nasze dzieciaki, czy to z miasta, czy z gminy. I też apeluję tutaj do pana burmistrza, do pana kierownika, do radnych, żebyśmy tu znaleźli jakiś złoty środek, żeby ten WKS mógł sobie poradzić z takim ciężarem, bo naprawdę pojechałem do WKS, a tam masa rodziców, masa dzieciaków to raduje, natomiast z rachunku ekonomicznego ja uważam, że nie wytrzyma, że będzie musiał zrezygnować na przykład z kilku zespołów, zostanie połowa, a nie wiem, może taki fundusz kiedyś się rodził, że część zespołów przejmie włosy, nie wiem, spróbujmy tutaj, panie kierowniku, panie burmistrzu, jakiś wypracować. Nie wiem, czy ryczałt będzie jakimś takim, ja myślę, że półśrodkiem, to trzeba chyba jeszcze inaczej rozegrać. Taka też moja prośba, pytanie, sugestia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Wojciecha Psuje.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rada, panie Jacek Reszek. Mam pytanie. Czy Poseł wynajmuje salę dla szkoły podstawowej nr 4, czy też, jak to teraz ktoś woli powiedzieć, miejskiego zespołu szkół nr 1 w Wieluniu w celu przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego? I chciałem się dowiedzieć, jeżeli tak, to jakie są wpływy z tego tytułu na Poseł? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Ja mam tylko takie jedno pytanie. Sygnalizowałam na Komisji Oświaty odnośnie boiska w parku. Czy można tam chodzić, czy nie można chodzić w dowolnym momencie? Rzeczywiście jedna furtka jest otwarta, tylko na każdej z bram wisi taka wywieszka. Korzystanie z boisk po uzgodnieniu z WOSI-em. Na każdej z furtek, czy wobec tego, jeżeli ona jest otwarta, to ja mogę wejść? Czy mam uzgodnić to z WOSI-em? Tam nie ma żadnego telefonu. Więc ja jako porządny obywatel, no chyba nie powinnam wejść, bo nie uzgodnię. Więc to otwarcie jak gdyby dla wszystkich z tego zapisu, które tam wiszą, nie za bardzo wynika. I dlatego pytam, czy należy to uzgadniać, czy nie należy. I drugie, jest to boisko, z którego mówimy, że korzystają w różny sposób mieszkańcy, ale ja tam chodząc nie dopatrzyłam się żadnego regulaminu, w jaki sposób to boisko ma być wykorzystywane, kiedy, przez kogo i w jakim celu. To tylko takie moje zapytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny, czy ktoś, bardzo proszę, zgłasza się pan radny Czesław Korpal. Czy ktoś jeszcze by zadawał pytania? Nie, nie ma. Proszę bardzo, pan radny Czesław Korpal.
To też jest takie zdanie. Wieczorami obiektu tego korzystają osoby prywatne, ponadto w pomieszczeniu czy sali wynajmowanym do Moskiego, Biała Siłownia i tak dalej. Czy to jest przychoda, na przykład
mikrofon.
Pozostałe przychody? I co jeszcze w tej pozycji pozostałe przychody jest ewidencji.
Dziękuję. Czy pani radna honorata to skrzyszy pani zabrać głos? Dobrze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana kierownika.
Czy można najpierw ja pana burmistrza? Bardzo proszę. Proszę państwa, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Oczywiście problem funkcjonowania i osiągania przychodów przez WOSIR jest właściwie co roku tutaj omawiany. Co roku on budzi różne kontrowersje, budzi też emocje, często, bardzo często. Natomiast jakąś formułę funkcjonowania, jakaś formuła funkcjonowania tego WOSIR-u i osiągania przez WOSIR przychodów zarówno w formie wynajmu obiektów, jak i w formie innych przychodów jest już ustabilizowana od roku 2005, od 2005, bo od wtedy WOSIR istnieje. I proszę państwa, jeżeli dobrze pamiętam, to w roku ubiegłym, czy w roku 15, WKS koszty, które poniósł za wynajem obiektu przy ulicy Wojska Polskiego była to ponad 30 kilku tysięcy złotych za cały rok. Jeżeli byśmy wrócili do tego, co było przed powstaniem WOSIR-u, WKS sam byłby zarządcą, administratorem tego budynku, tego obiektu całego, wydaje mi się, że te koszty, które musiałby ponieść w tym momencie WKS, byłyby dużo wyższe. Bo my mówimy tylko o tym, że Hosil ponosi koszty związane z utrzymaniem człowieka, który tam cały czas, prawda, musi być. Hosil musi, kupuje nawozy, kupuje cały sprzęt do utrzymania tych wojsk w właściwej kondycji, właściwym stanie. I te koszty, zapewniam Państwa, są dużo wyższe, aniżeli ta opłata, którą wnosi UKS. No oczywiście musimy wypracować formułę taką, żeby ta opłata no, gdzieś tam oscylowała w jakichś rozsądnych granicach, natomiast nie możemy mówić, że utrzymanie obiektów nic nie kosztuje. Po prostu on kosztuje, nawet skoszenie trawy to musi ktoś wsiąść na traktor, musi wlać tam paliwa, musi poświęcić kilka godzin dziennie, a jeżeli to jest miesiąc maj, więc to właśnie to koszenie jest co drugi bądź co trzeci dzień, plus jeszcze cała agrotechnika, plus nawożenie, także to są koszty, które ponosi posy. Nie ma idealnego systemu, proszę Państwa. No idealny system jest taki, jest wtedy, kiedy gmina może, że tak powiem, przeznaczyć większe środki na szkolenie dzieci poszczególnych tutaj grupach wiekowych i wówczas by tych pieniędzy było więcej. No ale to jest zawsze kwestia, taki syndrom krótkiej kobry, że jeżeli tutaj przeznaczymy większe pieniądze na tego typu rzeczy, to musimy zawsze wiedzieć, że z jakiegoś innego paragrafu, czy z innej inwestycji musimy te pieniądze wziąć. No, ja się też bardzo cieszę z tego powodu, że jest kilkanaście grup dzieci, które grają, młodzieży, które grają i które trenują piłkę nożną. No ale proszę Państwa, no też jest tak, że cała ta baza, którą my utrzymujemy, ona no, generuje koszty i te koszty są do zdawania Państwa dużo wyższe niż te przychody, które wnosi UKS. Bardzo proszę teraz Pan kierownik w tych szczegółach, co jeszcze było tu ja usprawiedliwiać.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Szkoda bardzo, że Pan Majer wyszedł, ale mam nadzieję, że jeszcze wróci w trakcie dyskusji. Proszę Państwa, ja bym może jednak wrócił bardziej do historii. Tutaj z Państwa radnych część właśnie w 2005 była radnymi, pan obecny burmistrz jest radnym, pan radny Majer tworzył WOSI, można tak powiedzieć, jako burmistrz. I wtedy ja, że tak powiem, obejmując stanowisko kierownika tego ośrodka, przyjąłem to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza. Ja, być może Państwo nie wszyscy wiecie, jaka była zasada, o, wracam tutaj, przywołany Pan radny, ja może jeszcze poczekam chwilkę i możemy jeszcze. Panie radny, ja tutaj chciałbym, zacząłem, odwołałem się do historii, do tworzenia WOSIR-u, odpowiadając tutaj radnej honoracie Kreuzba. Pan radny, przez burmistrz, no był, no w sumie, niestety burmistrzem i tworzył Was. Ja chciałem właśnie powtórzyć, że wtedy zapadła w 2004 roku na sesji, bo to w 2004 roku powstało, była sesja Wąca Wosy jako zakład wyszkolenia. I to jest specyfika tak, że my niestety, proszę Państwa, musimy pobierać opłaty wtedy za te obiekty i taki cel był taki, żeby to było, proszę Państwa, jasno, czytelnie, żeby były wszystkie koszty. W Polsce są dwa modele organizacji ośrodków sportu i rekreacji. Jako jednostki budżetowe i jako zakłady budżetowe. Zakładów jest niewiele, ale te zakłady dawały i dają jeszcze w pewnym sensie dużo możliwości tak, że wielkim plusem było to, że my, proszę Państwa, mieliśmy możliwość zadania działalności gospodarczej, i jednocześnie od kosztów zaczęliśmy walczyć. Ja kiedyś liczyłem, proszę Państwa, przez te no, 13 rok działamy. Dzięki temu, że my jako zakład budżetowy istniejemy, kilka milionów już gmina zaoszczędziła dzięki VAT-om. To jest, proszę Państwa, tak, że jeżeli były prowadzone inwestycje przez nas, a były takie inwestycje, jak chociaż targowisko kilka milionów, jak budowa hotelu i takie różne, no każda jedna inwestycja, zakupy inwestycyjne, od tych rzeczy my odliczamy, proszę Państwa, VAT. Gmina kiedyś takiej możliwości nie miała. Teraz po centralizacji tam pan skarbnik tutaj też powiatu wie, że częściowo jest, ale i tak nie do końca, nie w takim stopniu jak to, jak my działamy jako zakład użytkowy. Poza tym, nie wiem, myślę, że takim założeniem, bo z tego co pamiętam, było również to, żeby przy takim jakby rozliczaniu godzin wszelakich i tak dalej, no to mobilizuje mnie jako zarządcę, proszę Państwa, do dbania o pieniądze, tak? Bo ja o pieniądze muszę walczyć, jako każdy, jak biznes. Kierownicy, dyrektorzy, bo ja jestem jedynym w Polsce kierownikiem, ale to tak się chrzyczę. Nie, ja nie chcę. W każdym razie wszyscy dyrektorzy MUSIR-ów jako jednostki, oni dostają pulę do dyspozycji jako jednostka i oni tylko się rozliczają z kosztem. Oni muszą, że tak powiem, kolokwialnie wywalczyć jak najwięcej dla siebie, żeby móc podać przygotować. I wtedy są potem modele takie, że kluby mają wszystkie za darmo, wszystkie obiekty i tak dalej, i tak dalej. W zależności od danego miasta i tak dalej. I natomiast tam dyrektora nie interesuje, czy ściągnie od klubów, czy od kogoś innego. On nie walczy o przychody, bo on o to nie musi walczyć. My o te przychody musimy walczyć. I była wtedy, według mojej pamięci, również taka decyzja, żeby właśnie kluby w tym momencie doposażyć dotacje i w tej dotacji przynajmniej część, tak, bo klub ma nie dostać całą dotację, ma są obowiązki takie, że klub ma część środków pozyskiwać, że chcą wypracować. Oczywiście, proszę Państwa, ma Pani rację, że też z tych i ten właśnie dzięki temu, że ten obieg pieniądza jest, to jest ten przychód nasz i jest możliwość odliczenia VAT-u. Gdyby nie było tego przychodu żadnego, nie ma możliwości odliczenia od kosztu VAT-u. I tak jak ja powtarzam, proszę Państwa, jeżeli my mamy, ja mam trochę to materiału, to sprawdzę. Zaraz. Nasz budżet, proszę Państwa, za ubiegły rok, to jest tak jak mówiłem, to jest 2300 tam z czymś, tak? To jest za 400. Przykładowo, nie wiem, połowa z tego będzie owatowana, na milion. To jest 230 tysięcy złotych rocznie VAT-u. No może nie tak, bo tam jest i 8% i tak dalej. Powiedzmy 200 tysięcy. To by kosztowało prawdopodobnie więcej gminę. Nie wiem, jeżeli będzie taka wola Państwa jako radnych, jako całej rady, no to proszę Państwa, no żeby nie płacić za obiekty, to w tym momencie musi być przekształcony zakład jednostkę budżetową. I wtedy ja mam w głowie jakby martwienie się, no to będę do Państwa wyciągał rękę, oto ja powiem, potrzebuję tyle. I wszystko mówię, no to wszystko zależy, proszę Państwa, od całego funkcjonowania, w jakiej formie mamy dalej istnieć. I druga rzecz, to Pani poruszyła, ja myślę, że jakby to jest to sprawozdanie, ja mówię to, co robię, jak wydaję pieniądze, jak ten. A druga rzecz, to trzeba się pochylić, proszę Panią, nad właśnie funkcjonowaniem klubu i zastanowieniem się, jak to wesprzeć. I tu jest jakby druga rzecz, co ja nie neguję i cały czas chcę współpracować. Mnie obowiązują, wie Pani, ona też ma ogólne zasady, które mówią o płatnościach. Też jest w 2006 roku podpisana zasady i tryb korzystania. To się mówi o opłatach. To wszystko obowiązuje. Ja muszę się tego trzymać. Żeby tak trochę jeszcze też. Wziąłem, mówię, nie wiedziałem, do czego będzie zmierzać dyskusja, ale nawet na komisji też to miałem. W 2015 roku, proszę Państwa, sobie pozwoliłem zrobić, ja to też powtarzam, może kilka razy powtarzałem w ciągu kilku lat ostatnich. No niestety, ja nie widzę możliwości jednego klubu, proszę Państwa, w jakiś sposób zwolnić, czy zrobić ryczałt. Bo za chwilę, no tutaj kolega nam uciekł, psuje, ale on tam związany z piłką ręczną. Za chwilę siatkarze. Każdy przyjdzie, powie, to ja też chcę ryczałt. No to jeżeli ja... To właśnie o to chodzi, że jeżeli ja nie pozyskam tych środków od kogoś, no to muszę dostać większą dotację, tak? Bo ja to wszystko kalkuluję. Ja Państwu przekładam daty, bo zawsze na każdym. Ja sobie naprawdę to tak, że ja nie kalkuluję. Zapraszam każdego, mogę pokazać każdą gotówkę. Zresztą mam to wszystko opisane, koszty i to jasne przekazanie, jakie są koszty. Ale powiem tak. Mamy podzielone to księgowo na obiekty i tak, hala sportowa, proszę Państwa, 2015, jeszcze 2016 nie mam. Ja tylko powiem o usługach, czyli usługi to są te z wynajmu obiektów, typowo. Hala usług przyniosła 151 450 tysięcy, dzierżawy pomieszczeń i tak dalej 11 tysięcy, pozostałe czy jakieś usługi reklamowe, jakieś tam odszkodowanie i tak dalej. 164 tysięcy łącznie, koszty 329. Czyli pokrycie przychodów na hali do kosztów jest 50%. Hala jest tyle zarobiła. Basen, czyli znaczy basen plus tam jest sala, o której pan pytał, zaraz wrócę. Na basenie jest jeszcze lepiej, to jest 59% pokrycie. A hukę, proszę mają, ma 24 zł za godzinę. Naprawdę nie, według mnie to jest stawka nieduża, a pokrycie przychodów samych usług, czyli samych boisk jest 31 tysięcy za cały rok, 6 tysięcy z innych, koszty 263 977 zł. Pokrycie jest 14,79, 15% tylko. Czyli naprawdę tutaj tak według mnie, no nie tylko myślę, że tutaj nie raz rozmawialiśmy jeszcze, że no, nie płaci WKS dużo procentowo do kosztów, ponieważ koszty od czego zależą? Są koszty stałe. Czy klub będzie ćwiczył, czy nie, to i tak są koszty, bo no, żeby to wojsko było gotowe, trzeba robić. Wiadomo, jeżeli są zajęcia, no to wtedy to. Są koszty, które rosną, tak? No ale to jest tutaj, proszę Państwa, decyzja właśnie, jak wspomóc klub bardziej, albo zmienić całą strukturę posiłku. Takie jest moje zdanie. I ja też uważam, to może, bo pan tutaj radny Mikuś też powiedział, że ja też uważam, że będzie ku dobremu, bo widzę, że współpraca z prezesem się bardzo dobrze układa. Widzę, że to jest fajny człowiek, który fajnie, mądrze to wszystko poukładał. Rzeczywiście tych dzieci, które tam jestem. I tutaj się, proszę Państwa, zastanówmy, jak temu klubowi pomóc, jak to wszystko, żeby pomogło. I tu no, jest komisja sportu, ja jestem na tym, że mogę. Natomiast póki się to nie zmieni, ja nie widzę możliwości, żeby to był ryczałt czy coś takiego, bo takie mnie przepisy obowiązują. Drużyny to, panie radny, niestety nie możemy przejąć, bo to są przepisy takie, że jako bezpośrednie nie możemy. Tam jest ustawa o sporcie, która mówi, że to stowarzyszenie i tak dalej. Ale to jest na innych zasadach. To nie jest tak do końca. To tylko WOSIR jest na dnie, czy MOSIR, ale on nie prowadzi. Bo ja też przedawiałem na... No, parę razy. To może tyle. To, nie wiem, czy... Dobrze, do pana teraz może odpowiedź krótka. Sala gimnastyczna, nie, sala siłowa. My to mamy. Ale nie, pan pytał tam, czy wynajmujemy, jest to nie. To jest w tych, proszę pana, w tym dziale z usług, to są tak zwane usługi, czy są te właśnie wynajęte wszystkich obiektów. Pozostałe przychody, ja to na komisji tłumaczyłem. To są całkiem inne, nie zarządzania obiektami. A tu głównie tym jest najwięcej, to jest refundacje z Urzędu Pracy, ponieważ ja tu podałem, że my mieliśmy, proszę pana, nie chcę skłamać, 7 osób w ramach robót publicznych i 2 w ramach prac interwencyjnych. My staramy się to właśnie gospodarować. Ja chciałbym podkreślić, że właśnie jak najbardziej, no ja szukam pieniędzy. Tak? Mogę pozyskać pracownika sezonowego z robót publicznych czy też i wtedy mam dofinansowanie przez pół roku, przez 3 miesiące w ramach robót publicznych czy przez 4 w ramach prac interwencyjnych muszę ze swoich środków utrzymać to stanowisko pracy. I to są te refundacje, bo to są tak, to są te finansowe. Czy też są z tym jeszcze różne odszkodowania i jakieś tam finansowe odsetki. To są te wszystkie pozostałe. To nie są z przychodów. Wszystkie pozostałe to są w tej sumie 1 200 000 coś. 90 parę tysięcy głównie to nam, no mówię, jeżeli przez pół roku tam 1500 różne są dofinansowania, pan przeliczy, to byłoby dwie części stanowią też te refundacje z ZUS i tam jakieś było odszkodowanie. Nie pamiętam, jakaś wichura nam coś zalało, nam coś takiego. Jakieś odszkodowanie chyba było. Boisko w lasie. Pani Radna, no właśnie teraz tak, to się ścierają teraz dwie jakby potrzeby. Klub, który ma 11 drużyn i osoby prywatne. Jak to mówią, klub już jakby nie mieści się z tym wszystkim w naszych obiektach. I teraz tak, puszczenie tego na żywioł do końca to też mówię, no, my to musimy utrzymać, musi ten obiekt na tym jest. Się gra. To nie jest tak, że ten obiekt jest tylko do trenowania. Tam jest mnóstwo meczy rozgrywanych również na tym boisku i mnóstwo treningów. Żeby się tam komuś krzywda nie stała, my musimy mieć na tym nadzór, pilnować. Po to jest ta informacja, ale wie pani, no to wystarczy ktoś tam idąc nam do lasu, pracownik ma dyżur, zgłosi. A najlepiej jakby był, spytał się, czy nie jest tam zaplanowany trening. No to mówię, o to chodzi, prawda? Bo klub ma tam zaplanowane treningi. No i przyjdzie trener z drużyną, a ktoś będzie ten i się będą kłócić, czy mogą wejść z treningiem, czy nie. No.
To do lasku.
Ale w lasku. Pani chce, żeby w lasku było.
No bierze.
No, jeżeli są wakacje, się nic nie dzieje, bo to co na komisji mówiłem, no to wtedy praktycznie może każdy wejść, ale no.
Już nie schodzi.
Jeżeli schodzi każdy, to no, też ludzie to wtedy wygląda. Najgorzej jak jest na kładaku, dlatego co zapytaliśmy, zrobiliśmy ogrodzenie, bramę.
Na piśmie resztę. Na piśmie resztę. Na piśmie. Jest tak, że
szkoła podstawowa przy czwórce pan radny psuje. Tak, zajmuję w tej chwili odpowiem, bo przygotuję odpowiedź. Szkoła korzysta na WF-u odpłatnie, tak mamy umowę podpisaną teraz z zespołem szkół.
To teraz o jedynki.
Ze szkołą podstawową cztery i oczywiście ile to jest, to podstawie tam w podziemie.
Wszystko.
No i chyba to wszystko.
Bardzo dziękuję.
W jakiej formie?
Ponownie głos zabierze pan radny Marek Mikuś.
Szanowni Państwo, panie kierowniku, ja wiem, że pan jest dobrym gospodarzem, znamy się nie od dzisiaj obiektu, ale na przykład pan tutaj sprytnie mówi tak. Godzina kosztuje 24 zł. Okej, okay. I to nie jest aż taka straszna kwota, tylko że jednostka treningowa składa się, że chłopcy wchodzą 15 minut wcześniej, potem trening trwa 90 minut, to jest 1,5 godziny i 15 minut później, to się robią 2 godziny. Jednostka treningowa nie wchodzi 24 zł, tylko 48. I to już jest znaczna różnica, panie kierowniku, niech pan zrozumie. I tak każdy trening i tak każda drużyna naprawdę robi się potężna kwota. Ja wiem, że pan dba o interes tej jednostki, którą pan dowodzi. Ale no, miejmy na uwadze tutaj, no, żebyśmy ten dobry trend utrzymali. Apeluję, żebyśmy pracowali wspólnie jakiś dobry schemat współpracy. No, pewnie rozwija się to wszystko pieniądze jak zwykle, ale może tam właśnie część tych, niech tam 24 będzie za jednostkę treningową na przykład. Nie wiem, teraz tak sobie strzelam przy tej okazji, ale no, zróbmy coś, żeby ten dobry trend zatrzymać. Dziękuję.
Znaczy jak jest dobry trend, to się go nie zatrzymuje. Dobry trend to ma być. Nie bądź zatrzymać, zły trend trzeba zatrzymać, a dobry to trzeba wspierać. Proszę o zabranie głosu panią radną Honoratę Freus ponownie.
Panie burmistrzu, panie kierowniku i panie przewodniczący. Panie kierowniku, ja chyba już pan sam dobrze
się nie wygadał.
Nie neguję, tylko też staram się pomóc i wesprzeć UKS w jakiś sposób, powie społecznika, rodzica danej też dziecka. Próbując organizować wszystkiego rodzaju, też wspierając prezesa w różnych akcjach. Panie kierowniku, ja nie jestem przeciwko płaceniu za obiekty sportowe, tylko że dla mnie to jest chwała sytuacja, że pieniądze UKS otrzymuje w formie dotacji, które wracają z powodu, panie kierowniku, ja zaraz dojdę, wracają z powodu do misji, dobrze. Tylko, że trzeba zauważyć, że dotacja w tym roku, w ubiegłym roku była o 5 tysięcy czy 8 tysięcy mniejsza. Może to jest niewiele, a jednocześnie też dużo. I wraz jako rodzic też jesteśmy gotowi tam uczestniczyć w tym sporze, ale rodzice też się pytają, czy gmina to ma. I więc dlatego ten temat też poruszyłam na sesji. Ja odpowiadam, że pomaga, tak? I UKS też wyszedł i też pozyskuje pieniądze. Tylko, że to jest wiedza. Nie jest tylko UKS, to też nasze firmy tutaj lokalne, bo wiadomo, mówimy o nich. One wspierają te wszystkie działania sportowe. Wspierają również UKS, NKS, siatkarze. I bardzo dobrze, bo bez nich nie było żadnego.
Dziękuję bardzo.
No na razie.
To wszystkie głosy w dyskusji. Zamykam dyskusję. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informacje z działalności miejskiego sportu i rekreacji za 2016 rok przyjęła. To jest głos przeciw. Nie ma, informuję, że Rada Miejska informację przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 28 porządku. To jest informacja dotycząca realizacji na terenie gminy Wieluń programu działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą Wieluń sprzyja seniorom 65+ za 2016 rok. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie.
O 4 zł.
Otwieram dyskusję. Zgłaszają się pan radny Grzegorz Kucharski. Pani radna honorata Freus Żelak. Pani radna Bożena Żurek. Czy ktoś jeszcze będzie z tego? Na tą chwilę więcej zgłoszeń nie ma. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kuchackiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Do pana burmistrza jedno pytanie króciuteńkie. Na jakiej podstawie, czy też w oparciu o jaką ustawę i paragraf, który pan chciał wskazać, realizowany jest, wdrożony został i realizowany jest program działań na rzecz osób powyżej 65 roku życia pod nazwą Wieluń sprzyja seniorom 65+. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną honoratę Freus Żelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, będę mówiła
szczególnie na temat przypada
przewodniczącego powagi, ale mnie też. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wspominając 2 dni temu na Komisji Zdrowia, dałam też taką propozycję, żeby gmina w jakiś sposób jeszcze może pomóc seniorom 65+. Chociaż bo tutaj informacji mamy także, wierzę, że mają seniorzy 65+ ludzi w postaci kart, zwolnień lub wizyt. Ale czy powinniśmy się też ukłonić w kierunku seniorom, aby seniorzy mogli brać udział w programie profilaktycznym? Chodzi mi o szczepienie przeciwko grypie dla tej grupy wiekowej. Dlatego, że jak tutaj, tak jak zauważyłam na komisji, jedna osoba tylko miała sprzeciw. Dlatego, że nie możemy tylko coś na siłę. Ale żeby w tym programie osoby, które senior chce, mógł uczestniczyć. Ale uważam, że w tym roku powinniśmy znaleźć kwotę pieniędzy, żeby mogli ci seniorzy korzystać. Mówimy o seniorach w mieście. Brakuje mi tutaj informacji, czy są tworzone grupy seniora na wsiach, które należą do gminy Wieluń. Bo mamy, którzy spotykają się w domu, który jest bardzo szeroki problem dla tej grupy wiekowej, ale nie mam tutaj informacji żadnej.
Nie, są strażacy, to gospody.
No, ale to nie dramat.
Nie dramat, a kto tam przyjdzie? Musi dzieci pilnować, dziady i koniec.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radny, chcę pani radnej powiedzieć, że pani wystąpienia mnie nie bawią. Ja z wielką uwagą wysłuchuję pani wystąpienia, więc proszę nie czynić mi takich uwag, że mnie bawią pani wystąpienia. Jeżeli panią bawią, proszę, proszę. Ale z wielką uwagą wysłuchuję pani wystąpienia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią radną Bożenę Żurek.
Panie Przewodniczący, ja tylko jedno zdanie, ponieważ zwrócono mi na to uwagę na zapis, który jest w tym sprawozdaniu, a mianowicie zapis, który brzmi: w Muzeum Ziemi Wieluńskiej 2016 roku w ramach programu Wieluń sprzyja seniorom 65+, skorzystały 2 osoby. W związku z tym dochód jest niższy o kwotę 4 zł. Dlaczego jest sformułowanie, że dochód jest niższy, a nie wyższy, bo może te 2 osoby by w ogóle nie poszły? To samo sformułowanie dotyczy kolejnego sformułowania, że w Wieluńskim Domu Kultury Wieluń sprzyja seniorom 65+, skorzystało 8 osób. W związku z tym dochód jest niższy o kwotę 50 zł. Że taki zapis jak gdyby uderza w te osoby, bo te zniżki nie mają na celu chyba oszczędności ani muzeum, ani Wieluński Dom Kultury, tylko po to, aby jak najwięcej osób mogło z tej formy skorzystać. Więc na przyszłość w sprawozdaniu, żeby może użyć innego sformułowania. Już inne sformułowanie jest w następnym sprawozdaniu. Wieluń sprzyja rodzinom 3+. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radny. Czy ktoś z Państwa radny chciałby zabrać głos?
Bardzo. Pani powiedziała to, co ja też myślałem.
Bardzo dobrze. Dziękuję panu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Kasa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając panu Grzegorzowi Kucharskiemu, radnemu, informuję pana, że program Wieluń sprzyja seniorom 65+ na podstawie uchwały nr 37/446/14 z 11 lutego 2014 roku. To jest na bitwie uchwała, można ją sobie z bitwy ściągnąć i tam jest podstawa prawna tej uchwały. Skoro tej uchwały wojewoda nam nie uchylił, znaczy, że uchwała jest odpowiednia zgodnie z polskim prawem.
Są tam paragrafy.
Obowiązujące prawo na terenie. Oczywiście, 37, łamane, czyli taki ukośnik, 446, 14, z 11 lutego 2014 roku.
Proszę kontynuować. Wszystko?
To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast no, pani radna Komorata Feus tutaj poruszyła też temat seniorów na terenach wiejskich. Otóż, proszę państwa, tutaj seniorzy na terenach wiejskich, oczywiście oni może w sposób mniej formalny się gromadzą, ale są też aktywni. Natomiast też bardzo wielu seniorów z terenów wiejskich korzysta z oferty, którą przedstawia czy Dom Kultury, czy też to muzeum, czy biblioteka. Bo zapomniałem panią, że bardzo wielu mieszkańców terenów wiejskich korzysta z całej oferty, którą ma, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, to tam jest bardzo wielu mieszkańców terenów wiejskich, nie tylko samego miasta. Także to tak nie jest, że tylko no, wiadomo, że Wieluń jest centrum gminy, centrum powiatu, ma tą infrastrukturę kulturalno-oświatową najlepiej rozbudowaną ze wszystkich no, miejscowości w naszej gminie. Natomiast na terenach wiejskich, jak wiemy, w niektórych sołectwach działają bardzo prężnie koła gospodyń wiejskich, działają ochotnicze straże pożarne, działają też kluby seniorów, choćby w Turowie jest taki klub seniora, który funkcjonuje w sposób jakiś taki, może mniej formalny, ale działa. W Kurowie działa też koło gospodyń wiejskich. Panie organizują sobie różne spotkania przy kominku, przy różnych innych okazjach. Także to wszystko działa. I myślę, że no, nie można tego na siłę czegoś tam, prawda, sterować. Generalnie najlepsze są zawsze te oddolne inicjatywy i gmina tylko je moderuje w odpowiedni sposób, żeby to się nie rozsypało. Pani radna. Proszę na rzutek.
To jest kwestia zapisu.
A, zapisy, to jest. Gdybyśmy byli, nie, no w ogóle zachowanie jest też...
Ilość tylko, nie trzeba kwoty podawać.
Nawet, że nie jest dochód, to jest przychód niższy, bo tutaj nie mówimy o dochodach, nie po prostu przychodach, ale to faktycznie ta szklanka może być do góry, pełna może być do góry z usta, prawda? Czy samochód może mieć jedno koło, prawda, niesprawne, ale trzyma sprawę, prawda? Także to taka pewna semantyka, natomiast faktycznie no, trzeba tutaj zwrócić uwagę, żeby coś było, również to było właściwie opisywane. Chyba wszystko.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Proszę ponownie o zabranie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, odpowiedział pan na moje pytanie. W międzyczasie zdążyłem sprawdzić, że wyżej wymieniona przez pana uchwała została podjęta na podstawie artykułu 5c ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku. I odniosę się teraz do pewnej kwestii. Otóż odpisał pan w piśmie RP 070.02.2017. Grupa Rady złożyła projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie utworzenia Centrum Seniora przy Wieluńskim Domu Kultury. W podstawie prawnej uchwały wskazano właśnie wyżej, przed chwileczką wymieniony przy pełni artykuł, z którego wynika, iż gmina sprzyja Solidarności i tak dalej, tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Z tego pisma, panie burmistrzu, wynika, że w dalszej części, iż Rada Miejska, podejmując uchwałę numer 10/110/15 w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu oraz nadania jej statutu, utworzyła Radę Seniorów i powołuje pan tutaj ten fakt, że tylko to i innych działań gmina nie może podejmować na rzecz środowiska senioralnego. Jak wynika, no choćby właśnie omawiany program tworzony jest na podstawie tegoż samego artykułu, dlatego mam pytanie. Dlaczego, panie przewodniczący i panie burmistrzu, nie pozwoliliście na dzisiejszej sesji procedować projektu uchwały dotyczącego Centrum Seniora w Wieluniu? Dziękuję. Złożonego przez Klub Sport, Zdrowie, Rady. Sport, Zdrowie, Edukacja. Rady. Przez Klub Rady Sport, Zdrowie, Edukacja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Jeżeli chodzi o pytanie do mnie, to oczywiście państwo żeście przedłożyli taki projekt, wniosek i projekt uchwały, natomiast on został przesłany do pracy prawnego w celu zaopiniowania go pod względem formalno-prawnym. Otrzymałem informację, że ten opinię prawną, że ten przedłożony projekt zawiera pewne braki formalno-prawne, błędy formalno-prawne i tą opinię państwu przesłałem, żebyście się państwo jako klub zapoznali i ewentualnie zajęli. Proszę. I proszę wtedy po prostu zająć swoje ostateczne stanowisko. Również chcę powiedzieć, że oczywiście wszystkie projekty, które są składane przez burmistrza, czy przez pojedynczych radnych, kluby radnych, grupy radnych, no projekty, które trafiają już na posiedzenie rady, one muszą mieć tutaj, zaparowane muszą być przez radcę prawnego, że one stosowane tutaj formalno-prawnej są prawidłowe i właściwe, tak? Jeżeli państwo uznacie, że opinia tutaj radcy prawnego jest niewłaściwa lub bądź błędna, to proszę tutaj na tą opinię, na to moje tutaj pismo odpowiedzieć, że opinia radcy prawnego jest błędna, niewłaściwa, bo z tego i tego powodu, tak? I wtedy, dobrze? Dobrze, proszę to po prostu przedstawić. Proszę bardzo, pan burmistrz Paweł.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Otóż ja powiem w sposób kategoryczny, że pomieszczenia po byłym Olimpie nie może powstać Centrum Seniora w Wieluniu. Ten obiekt, zgodnie z tym, zostało podpisane przez pana burmistrza Antczaka jeszcze za jego kadencji odnośnie odpisania podatku VAT od tej inwestycji, która była tam realizowana. My musimy, ten obiekt musi przynosić przychody opodatkowane podatkiem VAT, żebyśmy nie musieli tego podatku zwracać, plus kar innych. Jeżeli państwo chcecie tam uruchomić taki punkt, to oczywiście tylko weźcie na siebie z ewentualną koszty zwrotu podatku VAT w wysokości ponad chyba 100 tysięcy złotych albo coś ponad 100 tysięcy złotych, plus odsetki, plus kara, to wyjdzie na wolno sporo ponad 100 tysięcy złotych. Jeżeli państwo taką deklarację podpiszecie, że w razie gdy Urząd Skarbowy nam taką niespodziankę sprawi, to oczywiście możemy taką instytucję tam uruchomić. To jest moja kategoryczna odpowiedź w tej sprawie, dlaczego w tym miejscu nie może powstać obiekt, który nie będzie przynosił przychodów opodatkowanych podatkiem.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Kowala.
Ja mam pytanie o podmieszkańcze. Znaczy się tutaj w domce biura jest wyjaśnione, że jest to związane z pewnymi problemami. A takie pytanie, no, gdzie wreszcie w zamian za to można wziąć i myśleć o powstaniu tego domu seniora?
I drugie pytanie od mieszkańców, to jest pan Kęski. Na jakim etapie jest...
Ale to nie dotyczy tego punktu. Nie ten punkt. Nie w tym temacie.
Pytanie na tym mogę odpowiedzieć, bo już tego...
Tego też wszyscy.
Ponieważ, żeby jakby uzupełnić moją tutaj wypowiedź wcześniejszą, chcę powiedzieć, że również w tej sprawie wniosku i projektu uchwały, który przedłożył klub, zwróciłem się również o opinię do pani dyrektor Wielińskiego Domu Kultury, ponieważ w ramach działalności WDK-u miał funkcjonować Centrum Seniora i również tam w tej odpowiedzi pani dyrektor wskazała na szereg już istniejących właśnie form spędzania właśnie wolnego czasu, czy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, które prowadzi WDK. I myślę, że tutaj też to pytanie, które zadał pan radny Czesław Korpal, tych zajęć, z informacji pani dyrektor wynika, że jest bardzo duża, oferta jest duża. Ona się odbywa i w budynku przy Krakowskim Przedmieściu, w budynku przy ulicy Reformackiej. I myślę, że na pewno tutaj Klub Sport Zdrowie Edukacja po zapoznaniu się tutaj z odpowiedzią pani dyrektor, opinią prawną, na pewno przedłoży swoje ostateczne stanowisko już po zapoznaniu się z tymi dokumentami. Bardzo proszę, jeszcze raz pan radny Wojciech.
Pierwszy raz.
Proszę,
panie burmistrzu, zaraz zasłonię się radcą prawnym. Trzeba było przyjąć problem na klatę i odpisać radny, tak jak właśnie dzisiaj pan to powiedział, byłaby zupełnie inna rozmowa. A nie zastanawia się pan sekretarz razem radcą prawnym, że nie można, bo jakiś artykuł 5c, który dzisiaj pokazaliśmy, że jednak można. Tak? Pan użył zupełnie innych wyjaśnień. Jeśli chodzi o pani kierownik UDK-u, chcieliśmy zadać pytanie, czy są odpłatne zajęcia, czy nieodpłatne. Niestety nie mówię na Komisji Oświaty, z tego sobie przypominam. To nie było zadać pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowny panie radny Wojciechu. Informuję pana, że naprawdę nie mam wpływu na to, w jaki sposób pani mecenas wydaje opinie prawne. Powiem panu jeszcze więcej. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że już taki projekt uchwały wpłynął do urzędu. Nie miałem pojęcia o tej uchwale, że ona w ogóle, bo ona była poza mną. Ona jest projekt burmistrza, który uchwał, które burmistrz kieruje na sesji, to są projekty nieznane. Natomiast projekty rady do mnie nie dochodzą, po prostu znajdowali w świecie. Pan przewodniczący był dysponentem tego projektu uchwały. Pan przewodniczący zgodnie z własnymi prerogatywami przekazał ten projekt uchwały do pani mecenas. Ja nie miałem wpływu na to, jaki projekt, jakie uchwała ma kształt prawny. No, panowie, no, na litość boską, no, to są granice jakiegoś szaleństwa, które tutaj mi proszę nie bawić, naprawdę.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy dyskusji. Zamykam dyskusję. Jeżeli nie będzie, nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że informację Rada Miejska w Wieluniu przyjęła.
Ale to nie w tym punkcie.
To nie w tym punkcie, bo to jest no później. Będą pytania, wolne wnioski, dobrze. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza sprzeciw do przedłożonych informacji? Nie widzę, wobec powyższego informuję, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 31. To jest informacja dotycząca realizacji na terenie gminy Wieluń programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Wieluń sprzyja rodzinom 3+ za 2016 rok. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie ma, wobec powyższego, jeżeli nie słyszę sprzeciwu, uznam, że Rada informację przyjęła do wiadomości. Zgłasza ktoś sprzeciw?
Nie.
Nie ma, informuję, że Rada przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do punktu 30 porządku, to jest informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady zapytania i wolne wnioski. Bardzo proszę, kto z Państwa pragnie zabrać głos? Pan radny Kaplan. Pan radny Grzegorz Kucharski.
Jan Kępiński.
Pan radny Wojciech Psuja.
Na poszło.
Pan radny Jan Kępiński.
Czesław Korba.
Pan radny Czesław Korba.
Roman Drusiński.
Pan radny Roman Drusiński. Wszyscy Państwo radni? Wszyscy?
Wolne wnioski może.
Pan Krystian Kołodzi. Bardzo proszę, również Pana zapisuję. Proszę o zabranie głosu Pana radnego Sławomira Kachana.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Tak naprawdę w dniu dzisiejszym odbywa się już 35. sesja Rady Miejskiej w Bieluniu tej kadencji. No, ponad 20 parę miesięcy naszej współpracy, 24-27 miesięcy. Ja w tej kadencji osobiście byłem dwa razy w radiu na audycji, raz z koleżanką Bożeną Żurek. Nikt inny z radnych nie był. Ja nie chciałbym iść do radia, jeśli tak naprawdę inni koledzy i koleżanki radni nie pójdą. Myślę, Panie Przewodniczący, że w dobrym tonie byłoby tak, jak jest to w powiecie, że Pan Przewodniczący na każdej sesji proponuje, żeby ktoś inny z radnych szedł, przedstawił informacje z pracy rady i myślę, że tak byłoby dobrze. Tak było za Pana Burmistrza Majchera, jak była Rada Miejska. Potem to za Pana Burmistrza, kiedy burmistrzem był Pan Jan Żanczak, jakoś to wygasło, Pan tylko chodził. I myślę, że warto by do tego wrócić, żeby inni radni również mogli przedstawić, bo tak naprawdę nie przedstawiamy tam swoich poglądów, tylko przedstawiamy informacje z pracy rady. I myślę, że należałoby do tego wrócić, to jest mój wniosek formalny i myślę, że nie należałoby go już głosować. Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu Pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Z mojej strony w tej chwili padną dwa pytania do Pana Burmistrza. Otóż Panie Burmistrzu, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty zadałem Panu Burmistrzowi pytanie, kto i kiedy wydał decyzję o rozbudowie Bricomarsze i czy w tej sprawie były prowadzone jakiekolwiek konsultacje społeczne z mieszkańcami bloku 3A przy ulicy Moniuszki. Odpowiedział Pan, że taką decyzję wydało Starostwo Powiatowe. Chciałbym dziś więc zapytać Pana, jakie Pan jako Burmistrz Wielunia podjął działania, aby uchronić mieszkańców tego bloku przed tym, aby w odległości mniej więcej około 5-6 metrów przed ich oknami stanęła hala handlowa. Na komisji przypomniał Pan, że pamięta Pan również protesty tych mieszkańców, kiedy rozpoczęto właśnie budowę Bricomarsze. No i chciałbym się dowiedzieć, jak Pan wytłumaczy dziś jako burmistrz właśnie złamanie takiego, bym powiedział, niepisanego porozumienia, które funkcjonowało z mieszkańcami tego bloku 3A przy ulicy Moniuszki. Wydaje się bowiem, że komfort ich życia znacznie się obniży, choćby poprzez hałas, który będzie dobiegał z urządzeń klimatyzacyjnych. Brak światła dziennego, dotyczy to przede wszystkim mieszkań. No, proszę sobie wyobrazić mieszkanie na parterze czy na pierwszym piętrze. A więc tym samym również nastąpi moim zdaniem obniżenie wartości tych mieszkań. Drugie pytanie, Panie Burmistrzu, również na ostatnim posiedzeniu komisji zadałem Panu pytanie dotyczące masztu telefonii komórkowej, który umieszczony jest na budynku po byłej Amerykance. Rok temu, Panie Burmistrzu, obiecywał Pan na spotkaniu ogólnym z mieszkańcami, że w ciągu tygodnia maszt zostanie przeniesiony w inne miejsce. Na komisji przyznał Pan, że nie bez oczywiście wpływu na zdrowie mieszkańców pozostaje lokalizacja takich urządzeń w naszej gminie. Pytam więc, kiedy i gdzie przeniesie Pan, dbając o zdrowie mieszkańców, wspomniany maszt? Czy będzie to wysypisko śmieci w Rudzie, jak Pan zaproponował na komisji? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana radnego Wojciecha Psuję.
Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Panie Burmistrzu, tutaj słyszeliśmy na początku sesji, że mamy zamiar zbudować kwaterę na tą ulicę Popiełuszki. Ja mam pytanie, w takim razie na co wydaliśmy 300 tysięcy złotych na badanie pomiaru ruchu w Bieloniu, czy to będzie w ogóle miało jakiś sens przełożenie te 300 tysięcy, czy to znowu nie jest wydane w błoto, czy to nie są wydane pieniądze w błoto w tym momencie. Drugie moje pytanie, czy inwestycja na basenie, między basenem a przedszkolem numer 2, to inwestycja już zakończona, czy tam będą jeszcze roboty trwałe, bo naprawdę pracownicy dawali, widać było siebie wszystko, starali się, zamknięty był ruch dla samochodów, dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola. Była wykonana i tylko pytam, czy to już jest wszystko, czy jeszcze będzie coś robione tam w tamtym terenie. Trzecie moje pytanie, panie burmistrzu, czy bocznica kolejowa, którą kupiliśmy razem z radą za kredyt za 12 milionów złotych, czy ona jest w użytkowaniu, czy ona ma pozwolenie na użytkowanie z tej bocznicy? Czy my w ogóle możemy z tej bocznicy korzystać, czy może pan wtedy pociąg przyjeżdża? Czwarte moje pytanie, czy coś zostało zrobione na Komisji Bezpieczeństwa Gminy Bielun, a mianowicie wnioskowałem o znak stopu na ulicy Bęcka w wyjeździe do ulicy POW, jak i ponowię swój wniosek także drugi raz o następny znak stopu, jedno skrzyżowanie dalej przy wyjeździe z osiedla. Jest naprawdę bardzo niebezpieczne, doszło znowu do tłuczki samochodów. Na tym skrzyżowaniu jest to bardzo niebezpieczna ulica. Z pomiarów, które są wykonane, które były wykonane na przejeździe kolejowym na ulicy Drogu, przemieszcza się wtedy 2000 samochodów dziennie, a już nie chcę mówić, ile samochodów przemieszcza się na ulicy, na drodze POW, która należy do zasobów gminy Bielun. Bo jest to, myślę, że dwukrotnie, jak nie trzykrotnie większa ilość samochodu. Dlatego wnioskuję o ten znak stop Węca i jedna ulica dalej, przy wyjazdach z osiedli. I panie burmistrzu, ostatnia moja, właściwie przedostatnia moja sprawa. Był problem smogu w Wieluniu. Widziałem ludzi, którzy tam bardzo promował się z firmą FWE, że tutaj trzeba zakładać kotły gazowe i w ogóle. Panie burmistrzu, jakie były pana potrzeby, jakiś może kierunek w tym, żeby zwolnić na przykład mieszkańców z opłat przejazdem komunikacji miejskiej, czy wystosował pan chociaż raz do pana Polski, żeby takie zastosować, taki dzień, skoro są takie trudne warunki smogowe w Wieluniu, szczególnie w centrum miasta. Czy pan coś zrobił w tym kierunku, żeby właśnie troszeczkę odciążyć ten jazdę samochodem przez mieszkańców Wielunia, a zmusić ich do poruszania się komunikacją miejską? I ostatnia moja sprawa, panie burmistrzu. Szkoła podstawowa numer 4, miejski zasób szkół numer 1. Wiadomo, my jako radni podjęliśmy pewne działania, żeby budować tam wojsko razem z drugim LO i urzędem wojewódzkim. Wykonaliśmy pewne działania. Czy ta inwestycja została już oddana do użytku, to wojsko można z tego bezpiecznie korzystać? I ja wiem, że akurat powiat jest całym inwestorem, ale myślę, że jeżeli my dajemy 700 tysięcy, to myślę, że te pieniądze, tym pieniędzmi powinien się pan też zainteresować, jak one zostały wypożytkowane i czy zostanie wykonana jeszcze w tym roku może wieżnia w tym rejonie, żeby dzieci mogły ze szkoły podstawowej numer 4 normalnie korzystać w pełni z tego wojska, a nie korzystać akurat z obiektu płatnej Bosiru, czy też nawet z lasu, przepraszam, z parku, który jest na przykład.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie proszę, panie burmistrzu, rada. Zadała mi pytanie takie. Dlaczego z tym naszym parku nie zadba się o to, żeby taki wypłoszczyć? I zaczynają, to znaczy przytaczać Tomaszów Mazowiecki, Piotrku, jeszcze jakieś tam miasto, gdzie wprowadzono Sokołek. Że ponoć wygłoszony zostaje ten taki. Czy o takim czymś my myślimy również, żeby poprawić jakiś tam komfort dla tych, którzy siadają na tych ławeczkach, bo na te ławeczki robią to w taki utrudniony. Dobrze, następna rzecz. Jak już panie burmistrzu wspominałem i o nie ma tutaj kolegi Kaftana, że 31 ponoć ma być oddana nasza obwodnica. Nastąpi na pewno przekazanie tej drogi łącznika od węzła Biała do ostatniego węgla, o którym dzisiaj żeśmy jakby mówili. Albo powiatowi, albo gminie. Moim zdaniem powinien to być przejąć powiat. Ale dlaczego ja to mówię? Dlatego, jeżeli będziecie próbować przejąć to, to znaczy będą wam oferować, to trzeba ją przyjąć w dobrym stanie technicznym. Ona jest naprawdę zniszczona, ta droga, począwszy ulica Trauguta za mechanikiem, aż do ulicy Wodnej. Jest zniszczona, dziury popękane i tym podobnie. Nie wiem, firma, która reparuje, w której to zawarto umowę, to chyba z tego frezowania i mało smoły i to teraz wyskakuje to wszystko. Nie ma. Także to są oszczędzenie są drogą. Poza tym muszę powiedzieć, że bardzo zaskakuje mnie to, że te drogi, w szczególności drogi krajowe, są od zimy na ulicy Sieradzkie niewyprawione liście. Dalej, widziałem wczoraj, pracowali robotnicy, ściągali błoto. Błoto ściągali, zostawili to błoto przy krawężnikach i samochody rozjeździły. Tak wygląda to. To jest, wiecie, skandalicznie to wygląda. Ludzie przechodzą, oceniają, jak praca zostaje wykonana. Poza tym, wydaje mi się, że panie burmistrzu, chyba trzeba uwrażliwić bardzo naszym pracę tego, że od czasu do czasu telefonowała i patrzyła na chodniki, w szczególności w budynkach, które są wynajmowane pod działalność gospodarczą. Jest brudno, naprawdę jest brudno. I ta ulica Sieradzka rzeczywiście jest brudna. Dalej następnie, kiedy już śnieg zniknął, kiedy wybrałem się na spacer, ulica Wojska Polskiego, Park imienia Kałuszy. O dziwo, zaskoczyło mnie to, że sterty liści leżą jeszcze od jesieni. Ale mało to, oni musieli tak długo leżeć, że wiatr rozrzucił dupo tych krawędzi. Także jeżeli będziecie zabierać firmy, które będą sprzątać, dbać o zieleń, prawda i tym podobnie, brać pod uwagę opinię, jaką tu radni zgłaszają. Teraz również chyba wszystko, bo kolega już zapytał, bo kinął 4 lat, zapytał, czy ja już nie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Czesława Korpala.
Zobaczycie, powtórzę jeszcze to chwilę, informacja na ten temat. Ja nie wiem, czy mam powtórzyć, to co czytałem o dodatkowym wykazie różnych imprez, bo to nie było w tym punkcie, bo z tego wolnego...
Teraz to może przeczytać, proszę.
Wykonać opłatę wykaz różnego rodzaju imprez ze wskazaniem kosztów i osób odpowiedzialnych za organizowanie imprez. Co tu mam na myśli? Promocje, działnice 21, uroczystości patriotyczne i imprezy organizowane przez
sobotę
jeszcze inne, które istnieją. Jest to niezbędne do kontroli, aby była przestrzegana dyscyplina finansowa. Publiczny pieniądz musi być pod kontrolą. Właśnie o taki wykaz zapewne.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Romana Grosińskiego.
Zgłaszam formalny wniosek o przygotowanie uchwały w sprawie zmiany ulicy 18 stycznia i ulicy Grzegorza Biedala.
Informuję pana radnego, że jako przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego może pan na komisji wspólnie wypracujcie taką propozycję i komisja może złożyć projekt uchwały. Pan jako radny również może złożyć projekt uchwały, tak? Inicjatywa uchwałodawcza również jest. Każdy radny ma prawo, również pan ma prawo. Oczywiście trzeba to uzasadnić i przedłożyć pani tutaj radczyni z opinii podobne formalno-prawne. Oczywiście proszę tutaj zachować wszystkie wymogi, tak? Konsultacji i ewentualne uzyskanie wszystkich tam uzgodnień. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Pan Kołodziej.
Pan Krystian Kołodziej, bardzo proszę.
Taki punkt.
Chcę powiedzieć do Państwu. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, mam wydało się tak niczego. Zacznę od Schody Wschodniej. To znaczy projekt Jura. Tablica stoi dalej w głębi. Teren księżycowy taki jaki był i jest, taki ma być. Skałki znowu dorosły i nic tam się nie dzieje. Nie tylko. Wyrobisko nie jest zabezpieczone od strony południowej, wschodniej. Nie ma barier żadnych, nie ma żadnych poszerzeń. A jest tam dojście do ulicy Wolnej. Można na sobie tam pójść i elegancko lecieć na dół. To raz. Własność gminy. Kto będzie odpowiadał? Następna sprawa. Ulica Polna. Czyli nieśmiertelny projekt obwodnicy wschodniej. Wiem, jaka jest sytuacja tej drogi. Kiedy ona powstanie? Panie Burmistrzu, 5 lat? 6? No nie wiem. Budynek wykupiony od państwa Zajączkowskich już jest zdewastowany, a mógłby przez ileś tam lat służyć jako budynek socjalny, bo tam pierwsze jest co najmniej dwie rodziny do tej pory. Za poprzedniego burmistrza pana Ryszaka sąsiedki budynek zniknął w ciągu chyba tygodnia, został zebrany, a też tam ludzie mieszkali do marca, a został zebrany we wrześniu. Nikomu to nie przeszkadza. Wiem, że to są przepisy, że to inwestycja będzie kiedyś, ale kiedyś. Mógłby ten budynek być zaadaptowany i służyć jako mieszkania rotacyjne na przykład. I takich obiektów, jeżeli się tak przejrzy gminie, to chyba tu się trochę znalazło. Jest taki budynek między ulicą Sakareskiego i Skłodowskiej w Pustawej Karni. Nie wiem, czy on się do czegoś nadaje. Wielki budynek. Może by się też dało się adaptować do mieszkania socjalnego. Nawet trochę trzeba rozebrać, nie mieszkania. Następna sprawa. Pan burmistrz mówi, że trzeba otworzyć spółkę, która będzie prowadziła jako inwestor chyba następczy budowę dróg. Czyli budowę konkretnie chodzi o obwodnicę na naszym mistrze. Tylko że panie burmistrz, ale oprócz tego ktoś musi remontować te drogi, które są w tej chwili. I w tej chwili jego jest to marne. O właśnie. A jak były drogi remontowane, naprawiane przez przedsiębiorstwo komunalne, tak? Które zrobił zakład? Reformator Zygmunt Adamski, jeżeli Państwo tutaj cytuję. Tak wyreformował zakład, że normalne dziury nie da się zakleić, jak to się mówi, normalnie. Bo teraz to trzeba przetarg, co innego, jeszcze coś tam. Po co ten cały cyrk? Najpierw to brygadę odtworzy w przedsiębiorstwie komunalnym, dać im jakiś ryczał za naprawy i niektóre te dziury, jak się mówi, pokleją. Na przykład niedaleko ratusza jest w tej chwili wyrwa na ulicy Podwarne. Jeszcze na pewno będzie jeszcze trochę więcej deszczu i będzie coraz więcej. I z małej dziury zrobi się robotę. Czy nie należałoby rozważyć i rzeczywiście przedsiębiorstwie komunalnym utworzyć zakład do dróg, po prostu. Panie Radowski, ja mam rację, który by robił te drobne naprawy, nie te wielkie, ogromne. Bez przetargu, bez niczego, na ryszacie czy jakiegoś. Nie potrzeba ani prezesa, ani wiceprezesa, prokurenta, księgowego, całej szaleczki. Wielu jest tak, że trafić gdzieś i znaleźć numer, pod którym to mieszka, to jest kłopot. Po prostu numeracja budynków gdzieś nie ma. Ktoś jedzie, pyta się, pani teraz jaki numer? Ja mówię, to zapraszam, to jest trudny. Gdzie ruszyć, nie? No. Albo mówię, słuchaj, tak, chyba to będzie taki budynek koło tego transformatora. I tak to jest. ani pogotowie nie może trafić, ani nie może trafić. To cały sobie.
GPS.
Jeszcze jedno. Sprawa, znowu dzisiaj temat schronisko. Panie burmistrzu, obiecał nam pan, że w ciągu roku, po roku czasu schronisko dla zwierząt powstanie. Dobrze, nie wiem. Tylko, że problem i tak jest. Wydaje się już sporo pieniędzy, prawda? Na program, do którego zobowiązuje każdy gminę ustawa, prawda? To jest 500 tysięcy, jeżeli się nie mylę, na ten rok, 600 tysięcy było poprzedni i tak dalej. I o co chodzi? Ja mam 4 koty. Kosztują mnie ich utrzymanie na miesiąc 100 zł. Tylko, że one mają ciepło, że mają zewnątrz. Tylko, że o to chodzi, że takich kotów po różnych domach jest coraz więcej. Ja przygarnąłem te swoje, które ktoś tam położył przy kolejnie, żeby to nie rozjechał. Ja je nabrałem. I są pieniędzy. Tylko jak ja odejdę, to zostaną komu winni spadły. Takich zwierząt jest po domach sporo. I później dochodzi do takiej sytuacji, że przychodzi pan administrator i mówi, trzeba to wszystko, tego się pozbyć, trzeba to wyrzucić. I tak to jest. Jeszcze jedna sprawa.
Dziękuję bardzo.
A poza tym jeszcze jest druga sprawa. W tym roku mija wysoka rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. I tą tabliczkę, która tam jest przy dębie Kościuszki, może by można by tam było poprawić napis. Co prawda podobno to jest nie ten dom, tylko inny na rejestr.
Ale
nie było. W każdym razie jest taka ładna rocznica, kiedy właśnie średnia będzie, wtedy zaprzecie żoną komisję porządkową i prezydenta, z jej prezydentem w Federacji Wielkopolskiej. Z tego 7.10.1934 roku. Do tego czasu można byłoby to trochę opisać, bo tego czasu nawet nie widać, prawda? Niektórzy gasta z tego powiedzieć, że Kościuszki ma, że się będziemy budować. Mamy za to aleję, prawda?
Dziękuję bardzo. Dziękuję. To były wszystkie pytania. Zacznę, pan burmistrz udzieli odpowiedzi. Odniosę się tutaj tylko do wystąpienia pana radnego Kaftana, więc pragnę pana poinformować, że jeżeli ktoś z radnych i wszystkich państwa chce wziąć udział w audycji, to wystarczy tylko przyjść i powiedzieć. Nie musi pan składać wniosków na sesji, nie musi pan tutaj, że rada musi wyznaczać. Ja nie chcę wyznaczać, ponieważ kiedyś, jeszcze w poprzedniej kadencji, pan również na to zwracał uwagę na jednym ze spotkań, więc zwróciłem się do 5 radnych, nie? I każdy radny mówi, nie, ja nie chcę. Nie, daj mi spokój, ja nie chcę. W związku z powyższym, jeżeli ktoś z państwa radnych będzie chciał iść i wziąć udział w audycji radiowej, to proszę tylko do mnie przyjść i ja jestem osobą, która nigdy nie odmówiła, że radny chciał iść, a przewodniczący zabronił. Oczywiście z zapisu ustawy przewodniczący reprezentuje Radę Miejską na zewnątrz, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Bardzo proszę państwo radni zgłaszać się, czy to teraz w tym miesiącu, w marcu, czy w kwietniu. Proszę tylko przyjść powiedzieć, że zgłaszam, a chcę iść na audycję radiową w kwietniu, czy w maju, czy w czerwcu. Nie ma problemu. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałem tylko przypomnieć, że w miesiącu grudniu poddał pan nawet ten wniosek pod głosowanie formalne.
No bo
dziękuję pan,
więc informuję pana, panie
radny.
Nie, informuję pana, że zasady się nie zmieniły. Tylko, że w grudniu to pan zgłosił formalny wniosek i pan powiedział, że proszę podać pod głosowanie. Więc formalne wnioski poddali. Gdyby pan dzisiaj swój wniosek też powiedział, że formalnie zgłaszam, proszę głosować, też byłby poddany. Ale pan od razu powiedział, że proszę tego nie traktować jako formalny wniosek. Więc ja dokładnie słucham, co pan mówi. Jeżeli pan radny ma, chciałby iść teraz w miesiącu marcu czy w kwietniu do radia i wziąć udział, bardzo proszę. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Kasa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiadam na pytania, które tutaj padły w moim kierunku. Pan radny Kucharski oczywiście winą za rozbudowę sklepu Bricomarché obarcza mnie. Co ja zrobiłem w tym, aby ta lista nie powstała, ta hala nie powstała. No proszę pana, no to panu przypomnę jeszcze raz, bo wczoraj mówiłem o tym na komisji, myślałem, że to było zrozumiane przez pana, ale widocznie niektórym osobom trzeba powtarzać kilka razy, żeby zrozumiały. Otóż w roku 2011 został uchwalony plan miejscowy, zmiana planu miejscowego tamtego miejsca. Nie pamiętam, czy były tam w ogóle jakiekolwiek wnioski, uwagi mieszkańców co do zapisów tego planu miejscowego, czy ktokolwiek z mieszkańców był na wyłożeniu tego planu miejscowego. W każdym razie, jak pan się doskonale orientuje w tej kwestii, w roku 2011 nie byłem burmistrzem i nie byłem inspiratorem, że tak powiem, zmiany planu miejscowego tego miejsca. A obecnie pan starosta nie musi pytać burmistrza czy kogokolwiek tutaj co do planu, co do opinii na temat rozbudowy tej czy innej hali. Jeżeli jest pan miejscowy, który jest, też panu to przypomnę, bo to też wiedza, która się panu przyda, jest aktem prawa miejscowego i na bazie tego prawa miejscowego po prostu pan starosta wydaje pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę strona otrzymała. No i już tak powiem, my w tej kwestii na tym etapie burmistrz nie ma nic do gadania, mówiąc kolokwialnie. Także jeżeli pan za to obarcza mnie, no to oczywiście może pan to robić, bo przecież pan może wszystko robić, prawda? Tylko że mógłbym pan powiedzieć, że pan też sobie w tym momencie śledztwo wystawia, że pan jako radny nie zna elementarnych zasad związanych z ustalaniem pewnych prawnych procedur budowlanych, których pan teraz jako radny od ponad 2 lat bierze aktywny udział. Także to jest dla mnie nieco dziwne, zaskakujące. No ale cóż, nie pierwsze to zaskoczenie, jeżeli chodzi o pańską osobę. Drugie pytanie, które pan tutaj zadał, na temat masztu, że ja miałem w ciągu 2 tygodni wziąć ten maszt i przenieść w jakieś inne miejsce. No, proszę pana, no. Budynek Amerykanki nie jest budynkiem gminy, żeby burmistrz mógł sobie wziąć, prawda, i ten masz przenieść w miejsce, które mu się tam podoba. Jest to budynek prywatny. Ja mówiłem wtedy, że jesteśmy po uzgodnieniach z operatorem, który się zobowiązał, że po uzyskaniu odpowiednich zgód przeniesie ten masz czy w inne miejsce. Myśmy takie miejsce wskazali. Zaproponowaliśmy, żeby to była hala WOSIR i przychody z tego tytułu by wpływały na rzecz WOSIR-u i choćby na działalność sportową, na kluby sportowe, na właśnie wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych na terenie miasta. Niemniej jest zawsze ta procedura wydania decyzji środowiskowej. I operator musi dokonać raportu oddziaływania na środowisko. Dopiero po tym raporcie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyda zgodę, bądź nie wyda tej zgody na przeniesienie tego masztu. Także, no mówię, no może pan tutaj, nie mówiąc też tak kolokwialnie, ładować, no ale może. Pan radny Wojciech Stoja pytał o parking przy basenie. Ten parking, jakieś tam drobne poprawki, to była jakaś furtka, jeszcze tam będą robione, natomiast generalnie sama nawierzchnia została, z tego co się orientuje, skończona i jest już zrobiona. Dobrze, jakaś tam kosmetyka, plus chyba właśnie furtka ma być zrobiona. To nie ma naczelnika, bo się rozprowadził, bo musiał pójść do domu, bo to jest, nie wyglądał dobrze rano i pozwoliłem mu, aby poszedł się wyleczyć i nas nie zarażać. Także to jest kwestia, nie wiem, jednego dnia, kiedy te usterki będą naprawione. Pytał pan o bocznicę. Czy bocznica kolejowa jest, no, może przyjmować się pociągi? Otóż bocznica kolejowa będzie miała zgodę na użytkowanie. Brakuje ostatniego pozwolenia dla ostatecznego użytkownika, który będzie ją użytkował. Wszystkie pozwolenia, które są wymagane na tym etapie, są, natomiast musi mieć pozwolenie już ten użytkownik, ten operator tej bocznicy, który ją będzie obsługiwał. I wymagane jest tylko to pozwolenie. Wymagane jest tylko to ostatnie pozwolenie tego, który będzie tam bocznicę użytkował. Także nie ma tego ostatecznego, no bo nie ma miejsca operatora. Będzie operator będzie wnioskował o. Znak stop. Taki wniosek wpłynie na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i nie widzę absolutnie przeszkód, żeby taki znak został tam zamontowany. Co zrobiłem w zakresie walki ze smogiem? Proszę Państwa, no to przypomnę, bo to pamięć ludzka jest ulotna, że już na rok 2016 obniżyliśmy podatek od sieci ciepłowniczych w gminie do 0,5% do najniższej stawki, jaka jest możliwa po to, aby ciepłownia mogła rozbudowywać sieć ciepłowniczą i przyłączać ludzi. Też przypomnę, że wtedy w roku 2015, kiedy uchwała była podejmowana, w ogóle w Polsce nie było problemu smogu. Smog dziwne się pojawił w tej zimie. Wcześniej w ogóle nie było takiego zjawiska w Polsce, teraz jest. Natomiast myśmy już to zrobili w roku 2015. Przypomnę, że w roku 2015 był ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Wojewódzkim Funduszem program KAFTA, który gmina się bardzo aktywnie zaangażowała. Przeprowadziliśmy bardzo taką głośną kampanię reklamową po to, aby ludzie składali deklaracje i w tym programie wzięli udział. Zgłosiło się ponad 200 kilkadziesiąt wniosków, około 200 zostało zakwalifikowanych, natomiast też, jak Państwo doskonale wiedzą, z programu KAFKA się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wycofał. W tym roku został ogłoszony nowy program, taki właśnie antysmogowy, Brona czy coś innego, tak Pan Marian mówi. W każdym razie program ograniczenia niskiej emisji. W tym programie wpłynęło do nas 170 wniosków. No i te wnioski dalej będą przez nas procedowane. Wydaje mi się, że zostało to właściwie nagłośnione, właściwie podkreślona waga tego, żeby też nie spalać różnych niepotrzebnych i szkodliwych rzeczy w piecach. Też przypomnę o tym, że Straż Miejska odbyła kilkanaście albo kilkadziesiąt kontroli w budynkach jednorodzinnych, gdzie było podejrzenie, że jest spalana. No, że dym, który się dostaje, jest podejrzany. Takie kontrole Straż Miejska również przeprowadziła tej zimy. Informacja oczywiście w tej kwestii była. Oczywiście mogłem zrobić więcej, można było przejść z kolędą po wszystkich mieszkańcach i zaproponować, żeby się do tego programu przyłączyli. No ale przepraszam bardzo, nie miałem czasu, żeby wszystkich mieszkańców miasta odwiedzić i żeby zachęcić ich do tego programu. Ale no, jeżeli taka jest sugestia, to się poprawi i w następnym roku już przejdę po domach wspólnie z księdzem proboszczem, żeby na ten problem zwrócić uwagę. To jest, proszę Państwa, ta kwestia. Boisko przy czwórce. Nie wiem, proszę Pana, skąd Pan wziął kwotę 700 tysięcy złotych. Powiem Panu, że często mnie Pan zaskakuje. Można powiedzieć o 15 tysięcy, 20, 30, no ale nie o kwotę 400 tysięcy. Cała gmina na ten cel wydała kwotę 272 tysięcy złotych. A pan strzela tutaj, prawda, publicznie kwotą 700 tysięcy złotych. No to naprawdę, no, zanim pan użyje liczb z danych takich dziurek, to bardzo proszę, aby to sprawdzić, ponieważ pan mówił około, to chodzi 700 tysięcy złotych. No to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, bo świadczy o tym, że pan się po prostu tego nie przygotował. Pan zadaje pytanie, strzela pan jak z TKM-u, natomiast no bez takiej podstawy merytorycznej. Także przypomnę, gmina na ten cel kwotę przeznaczyła 272 tysięcy złotych i to, co zostało zawarte w porozumieniu z panem starostą, zostało już zrealizowane i w zakresie, które było przez zamówienia, zostało to zrealizowane. I w tym porozumieniu nie było mowy w ogóle o bieżni. Bieżnia była elementem jakimś tam odległym, ale ona w ogóle nie była przedmiotem projektu czy przedmiotem tej mowy. To, co zostało zaplanowane, zostało wykonane. Nie ma pana skarbnika już, ale zostało wykonane. Inwestycje wyprowadziła oczywiście, prowadziło starostwo z racji większych udziałów, natomiast boisko z tego, co mi się wydaje, jest oszukowane ciągle. Także. Chyba na wszystkie pańskie pytania odpowiedziałem, już tam nic więcej nie było.
Że się tam jeszcze chce, muszka.
Jeszcze, muszę też się.
To jeszcze. Aha, plan mobilności miejskiej. Plan mobilności miejskiej, bo nie pamiętam w jakim to kontekście pan o to spytał.
Chodzi o to, że budujemy sekundę na popiuszki, wydajemy 300 tysięcy na plan mobilności w Drogoniu. Jakie to ma później przełożenie, że te pieniądze zostaną wyrzucone w połowę, które w ciągu jednego roku, czy tam tak jak pan planuje, tak roku budujemy tą obwodnicę, czy też ten łącznik przez Popiełuszki i nagle wszystkie te badania idą w górę, tak? No bo w tym momencie co możemy określić?
Proszę Państwa, nie, proszę Państwa, plan mobilności miejskiej, Państwo ten dokument otrzymali, to jest dokument kompleksowy, który oprócz oczywiście ruchu kołowego mówi również o ruchu rowerowym, o komunikacji miejskiej, o wielu innych rzeczach. To nie jest tylko kwestia, jest kwestia bardzo szeroka i ten dokument Państwo otrzymają. Natomiast, proszę Państwa, ja przedstawiłem tylko koncepcję ewentualnego finansowania budowy ulicy Drogi Zbiorczej od Opolskiej Warszawie do Sieradzkiej w Wieluniu jako element dywersyfikujący ruch kołowy przez miasto, głównie na ulicach Kopernika, Sieradzka. Taki tutaj jest zamysł i absolutnie te pieniądze, które zostaną wydane na plan mobilności, to nie są pieniądze wyprzedzone z błoto i się Państwo o tym przekonają. Natomiast Droga Zbiorcza jest elementem ciągłości, nie pamiętam, od 2000 roku, kiedy powstała pierwsza koncepcja budowy tej drogi i przez te wszystkie lata w jakiś mniej lub bardziej zaawansowany sposób było przygotowanie tej decyzji. Teraz jesteśmy już na etapie końcowym, czyli na etapie, kiedy mamy prawomocne pozwolenie na budowę. Za chwilę będziemy mieć prawomocne decyzje odszkodowawcze za przejęcie terenu pod tą drogę i nic nie stoi na przodzie, żebyśmy ją budowali. I taką dyskusję oczywiście przeprowadzimy, będzie ona przeprowadzona i od Państwa będzie zależało, czy będziemy ją robić etapami z własnych środków przez lat 10, czy będziemy ją robić szybko za pomocą środków zewnętrznych w ciągu roku czy w ciągu dwóch lat. Także to taka decyzja przez Państwa zdanie, ona będzie oczywiście dobrze pokazana pod kątem liczb, pod kątem kosztów, pod kątem takiej analizy ekonomicznej tej inwestycji. Pan radny Kępiński pyta o starą drogę numer 8. Co się stanie, kiedy już będzie zbudowana obwodnica? No proszę Państwa, no, w tej chwili nie wiemy tak naprawdę za bardzo, czy ta droga będzie nasza, czy ona będzie powiatowa, czy będzie wojewódzka, bo takie też są. Nie wiemy. Aczkolwiek przed przejęciem tej drogi będziemy starali się, żeby to spadło na nas, będziemy starali się wymusić na obecnym właścicielu, żeby on tę drogę przywrócił do stanu takiego właściwego, bo wiemy, że trawuta jest bardzo mocno po Bałkana, robią się dziury i, no, i na nas by później spłynął duży koszyk tą drogę doprowadzić do takiego sensownego stanu. Także to zdajemy sobie z tego sprawę. No tutaj Pan taki no, mówił, jest sporo spraw porządkowych, które oczywiście mam nadzieję, że w tej chwili no, firmy zajęły się dosyć intensywnie szkodaniem ulic, też parków. Mam takie wrażenie, także niebawem ten problem i liści, i tych brudnych ulic powinien być zneutralizowany. Pan Czesław Korpal pyta. A, Sokoły.
Strzelali przed chwilą.
To
nie ma sokolnika.
Kino, proszę Państwa, no tak jak mówimy o kinie właściwie na każdej sesji, no w tej chwili jest proces montowania, przygotowania do montażu foteli. No, niebawem ten proces będzie zamknięty. Po zamontowaniu foteli dwa tygodnie potrzebują akustycy, żeby ustawić akustykę. No i w kwietniu złożymy dokument do nadzoru budowlanego, wniosek o powolenie na użytkowanie tego budynku. W kwietniu taki dokument od nas trafi do nadzoru. Natomiast no, kiedy nadzór nam wyda pozwolenie na użytkowanie, to do tego też w tej chwili nie mogę mówić. Mówiłem o tym dokładnie na sesji poprzedniej. No i tutaj się tego harmonogramu trzymamy. Także że no, co tu możemy tylko przyspieszyć 2-3 dni, żadnych innych kwestii już nie będzie. Pan wykaz to oczywiście taki wykaz pan otrzyma na piśmie. Ale pan jako wnioskodawca otrzyma jako pierwszy. Pan Kołodziej. No, mówił o wielu tutaj takich bolączkach, że tak powiem, bolączkach związanych zarówno z tą drogą polną, z tą drogą zbiorczą, o której też mówiłem trochę, mówił tutaj o starej pralni. Mówił Pan też o tym, że trudno jest znaleźć mieszkańców, znaczy ludzi, bo mają źle oznakowane numery na swoich posesach. No, przypomnę, że obowiązek, żeby umieścić czytelny numer wciąż na właścicielu. To nie jest obowiązek gminy, żeby gmina ustawiała na prywatnych posesjach numery posesji. No to nie jest nasz obowiązek. Straż miejska przypilnuje, to sprawdzimy, żeby Straż miejska przypilnowała. To pan naczelnik Kluska,
Sokolnika.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałbym odpowiedzieć Panu Radnemu Niskiemu na temat, tak, jest to bolączka. My w tamtym roku robiliśmy rozeznania i kilka działań. W tym roku poza tym, że wiszą balony, które miały odstraszać, one się już nie boją tych balonów. Codziennie kilka razy w ciągu dnia są oddawane strzały, które płoszą taki. Czekamy jeszcze kilka dni, aż trochę bardziej podgonią składanie gniazda i po prostu te gniazda mechanicznie wciągnie. I wtedy będzie dalsze strzelanie. Rozeznaliśmy sprawę sokołów, no jest to ponad 20 tysięcy wydatek.
I sokolnik.
Tak. Także to jest.
Pan sam nie przyjechał.
Robiliśmy rozeznanie, żeby zakupić takie odstraszacze dźwiękowe. ale po sprawdzeniu w kilku gminach, gdzie to zakupiono i jak usłyszeliśmy, że to też jest tak jak te balony.
Przyzwyczajają się.
Nie sprawdza się. Jednak mechaniczne takie odstraszanie, czyli to dźwiękowe przestrzały, to te 15 minut, pół godziny ich nie ma. Później wracają z powrotem. Także co godzinę, co dwie te strzały są oddawane. I myślę, że w momencie, kiedy one już złożą gniazda i wtedy będzie jeszcze taka zmasowana kanonada, to przyniosą się. Będziemy starali się zrzucić te gniazda, które są przede wszystkim nad ciągami pieszymi. Jeśli są gdzieś na miejscu, gdzie no, ludzie nie przechodzą albo nie są użytkowane, to postaram się to zostawić. Wracając do czystości ulic, wystosowaliśmy już dwukrotnie w tym roku apel, pismo do zarządu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych o to, żeby przywołać ich do porządku. Jeśli chodzi o nasze służby, dwie firmy, które sprzątają ulice, po kilkukrotnych kontrolach zostały przywołane do porządku też i do końca miesiąca mają nadrobić te zaległości. Natomiast to, co Państwo stwierdziliście, Pan Robert Kępiński stwierdził na parku na Kałuży, rzeczywiście tak jest, że wykonawca nie dopełnia cały czas tych obowiązków. I powiem jeszcze jedno zdanie, bo tutaj radny Psuja zarzucał na jednej z komisji, że to tylko no jedno nazwisko się przewija. Przewija się jedno, bo jest jeden wykonawca na całą zieleń. Nie ma tak, że jest dwóch, trzech, czterech, jak było przed laty. W tym przetargu tak ułożyliśmy specyfikację, żeby tych wykonawców było minimum czterech. Tak jak to było przed laty, wtedy daje to większe prawdopodobieństwo, że prace będą wykonane terminowo, bo nie mają ludzi, nie da się nagle zrobić wszędzie koszenia, zbierania na mieści i tak dalej.
65 plus za to.
Jeśli chodzi o, było też pytanie odnośnie tablicy Dom Kościuszki, postaram się, żeby taka ozdobna tablica z krótką informacją zaistniała, tak jak jest przy niektórych obiektach typu mury, czy jakieś tam te nasze obiekty.
Chyba wszystko.
To wszystko.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w tym punkcie. Pan radny Wojciech Tuja zgłaszał się wcześniej, bardzo proszę.
Było zamknięte.
Pan radny Tuja, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, według mnie przeniesienie takiego nadajnika na Wozir to jest chyba niezbyt trafione miejsce z uwagi na to, że jeżeli inwestor mówi, że z Amerykanami, że to chyba jakieś ma na oddziaływanie szkodliwe, to dlaczego miało to nie być szkodliwe dla młodzieży i uczniów, którzy na co dzień chodzą do tej szkoły i spędzają tam 8 godzin dziennie. Mili Państwo, druga rzecz, którą usłyszałem, to zostaliśmy wprowadzeni oficjalnie przez burmistrza w błąd, czy też może nie zostaliśmy doinformowani przez burmistrza, bo jeżeli kupiliśmy nieużytej w postaci bocznicy kolejowej, to przykro mi, burmistrza, że wypowiedziała dopiero takie informacje. Przypomnę, że kolejny, że ma zajrzeć tam do każdego domu.
Wszystko
no i ostatnie moje pytanie, przepraszam, jeśli tu wprowadziłem w błąd nie 700 tysięcy, to 271, tak? 272 tysiące, przepraszam, moja wina, poprawiam się. Co nie zmienia faktu, czy pan burmistrz w ogóle był zaproszony na otwarcie tego głosu? Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Polacki.
Muszka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Oczywiście żałuję, że nie ma w tym momencie pana burmistrza, bo to, co chcę powiedzieć, tak naprawdę kierowane jest do tych emocjonalnych takich zawsze wypowiedzi w moim kierunku. Otóż mam nadzieję, że będzie zaprotokołowane, że radny Grzegorz Kucharski nie jest najmądrzejszym oczywiście człowiekiem na świecie. Jest radnym miejskim w Wieloniu i oczekuje odpowiedzi na zadawane pytania podczas sesji Rady Miejskiej. Jeśli burmistrz natomiast Wielunia nie zna w danym momencie odpowiedzi na te pytania, bardzo proszę o pisemną odpowiedź. Natomiast jeśli odpowiada na sesji, to niech nie kompromituje tak naprawdę urzędu burmistrza i zaprzestanie tych prób dorównywania, bym powiedział, Cyceronowi. Czas dla pana burmistrza na godne zachowanie przystające do pełnionej funkcji. Proszę pana burmistrza o to, aby w tych każdych właśnie swoich wypowiedziach kierowanych do mnie nie obrażał mojej osoby, a poprzez to tak naprawdę wszystkich mieszkańców, w imieniu których zadaję mu pytania. Jeśli zaś chodzi o te odpowiedzi, mieszkańcy, jeśli sprawa na przykład masztu, no, ciężko jest zrozumieć dzisiaj decyzję pana burmistrza, bo tak jak powiedziałem, rok temu na spotkaniu ogólnym padały obietnice z ust pana burmistrza o tym, że w ciągu tygodnia ten maszt zniknie. Dzisiaj słyszymy całkiem coś innego. Nie wiem więc, co miały na celu tamte obietnice. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Nie wiem, jak pan burmistrz dzisiaj to mieszkańcom osiedla Wyszyńskiego wytłumaczy, że ten maszt najprawdopodobniej pozostanie. A jeśli chodzi o przytoczone inne miejsca, proszę pana burmistrza, żeby sobie odsłuchał nagrania z ostatniej komisji. Tak, to była propozycja między innymi, żeby taki maszt w ogóle albo zlikwidować, a jeśli nie, to może postawimy, mówił, na wysypisku śmieci w Rudzie. Jeśli zaś chodzi o kwestię Bricomarché, proszę państwa, oczywiście pan burmistrz zadał mi tutaj w swojej wypowiedzi pytanie, czy ktoś był na wyłożeniu planu, kiedy Brico powstawało. Odpowiadam nie, dlatego że między terenem, na którym znajduje się Bricomarché, a terenem, na którym znajduje się blok Moniuszki 3A, jest teren miasta i mieszkańcy tego bloku, tak jak i teraz, nie byli, bo prawo na to, że tak powiem, no, prawo nie zmusza do informowania tych mieszkańców, ale proszę sobie wyobrazić ich los, tak? Jest, tak jak mówię, około 5-6 metrów wzdłuż całego budynku, wzdłuż i dużo dalej poza ten blok wyjdzie ta nowa hala w Bricomarché. I to, o czym mówiłem, no, czyli dostęp choćby światła dziennego, czy tak od zachodu i od południa, no, będzie naprawdę bardzo utrudniony. Tak, no mówię właśnie o tym, że będzie rozbudowywane. Jest już fundamenty, są stawiane, panie Janku. Dlatego również oczywiście, że pan nie miał wpływu na decyzję starosty, ale ja pytałem, jakie działania po prostu, no, choćby w tym sensie, że mógł pan ze swojej strony, skoro pan był poinformowany, bo starostwo musiało pana informować o tym, dlatego że to miasto graniczy z działką Bricomarché, mógł pan chociaż przekazać, że taki jest plan, że w miesiącu lutym rozpoczną się, czy w marcu rozpoczną się prace związane na tym terenie z postawieniem nowej hali. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponownie proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala, później pan radny Roman Wojsiński.
Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Jaki jest plan zagospodarowania tej działki, przeprowadzić tam kamieniołomu, bo ona kosztowała ponad 1 000 000 złotych, a tam jest wyraźnie 3 hektary tej działki. Jaki jest plan zagospodarowania?
Proszę o zabranie głosu radnego Romana Prosińskiego.
Ja proszę, panie przewodniczący, chcę pana odpowiedzieć na mój wniosek formalności. Oczywiście mogę przygotować taki projekt uchwały w sprawie ulicy Rudzkiej. To sprawa, wydaje mi się, że jest prosta, czyli powrót do Starej Nasty. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Bidala, wydaje mi się, że tak jak w przypadku ulicy Zawodzkiego, wymaga to konsultacji, bo ja sam, no, nie zdecyduję się za to, że mam jakiekolwiek nazwę. No i podobnie jest tutaj z pomnikiem Świąt, też sam nie decyduje na zdedykowanie miejsca, gdzie miałby zasłużony ten pomnik, zasłużony spoczynek. Natomiast ja chciałbym tylko przypomnieć, oczywiście to jest zgodnie z ustawą, paragraf
to znaczy artykuł 6, punkt 1, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów
to szła, i rządu to, dlatego i tak nazywam.
Publicznej, no, w tym dróg, ulic, mostów, tak, i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty, totalitarne lub propagujące takie ustawy w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w artykule 4, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Czyli mija,
to mówię,
to jest urząd
podlega tym.
To może tyle. Natomiast jeżeli chodzi o poruszane obwodnice, temat przyjazdu przez Wieruń, wydaje mi się, że tak naprawdę ktoś kiedyś podjął decyzję o takim, a nie innym rozkładzie budowy już dróg i moim zdaniem też jest bezzasadne kierowanie na już zakończoną ulicę tutaj Popiełuszki, ruchu zawodów ciężarowych, ale to po prostu będzie nieuniknione. Natomiast był bardzo dobry, jak gdyby możliwość rozwiązania tutaj tej wschodniej strony komunikacyjnej Wirunia poprzez wybudowanie. Oczywiście nikt się nad taką koncepcją nie zastanawiał, bo nikt nie wiem dlaczego. Nie było konsultacji zresztą w tej sprawie. Ja nie pamiętam. Była możliwość, ponieważ na końcu ulicy Kościuszki jest bardzo wysoki nasyp, można było jak gdyby miejsca pracy na ulicy Fabrycznej połączyć z dużym osiedlem w Wieruniu i wybudować ulicę z prawej strony toru, łączącej właśnie to osiedle, jeżeli tym bardziej przewidujemy tam rozbudowę terenu przemysłowych, budowę hal i tak dalej, byłoby to przejście jakby bezkolizyjne, z wyjątkiem tutaj ulicy Warmskiego, tutaj koło gospodarza Warmskiego. Mi się po prostu PRW, mi się na takie rozwiązanie nie wstanawia. Mamy naturalne, przecież tam są drogi. Tam nie trzeba było nic zabierać, nie wybudować żadnych terenów. Są drogi, z prawej strony domów kolejowych jest droga. I było można zrobić przejazd pod, na końcu ulicy Popiełuszki, było można zrobić przenieść górą, tak jak jest w tej chwili przejazd na ulicy Warszawskiej i byłoby bezkolizyjne połączenie osiedla, gdzie będzie jeździło bardzo dużo samochodów, tym bardziej, że jeżeli rozbudujemy tutaj ten okręg przemysłowy i powstaną tam hale i zakłady pracy, no to należy się spodziewać, że tego ruchu przypędzi tu dużo. I głuszanie w tej chwili tego wszystkiego w ulicy Popiełuszki oczywiście jest bezzasadne. To tyle, dziękuję.
Dziękuję. Jakby w odpowiedzi na tutaj pana pierwszą część wystąpienia odnośnie tej ustawy, która nakłada na poszczególne organy samorządu wprowadzanie zmian. Oczywiście jest to obowiązek ustawowy i organ samorządu dostosuje się do tych zapisów ustawowych. Tak, oczywiście ocenić na terenie danej gminy zachodzi konieczność dokonania zmian i stosowny na pewno uchwały organ, w tym przypadku burmistrz Wielunia przedstawi. Tak? Kwestia tylko na pewno tego, czy dana ulica, dany skwer, dany pomnik rzeczywiście musi być zmieniony. Tak? Natomiast tutaj nie wiem, czy po prostu może pan radny tylko zwrócić uwagę, żeby nie zapomnieć o tym obowiązku. Myślę, że tutaj ani pan burmistrz, ani inne organy na pewno nie zapomną, że w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy pewnych zmian mają dokonać. Więcej pytań nie ma. Do pozostałych pytań też odniesie pan burmistrz, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ część pytań nie było, więc pan sekretarz mi przekaże, jakie pytania do was zagrody. Słyszałem pana Grzegorza Kowalskiego odnośnie tej rozbudowy Prykoma 3. Proszę państwa, no my nie jesteśmy w stanie informować wszystkich mieszkańców z terenu gminy Wieluń odnośnie inwestycji, które są prowadzone gdzieś w jakimś obszarze. inwestycji w ostatnich jest prowadzonych kilkadziesiąt w jednym momencie. I gdybyśmy mieli analizować każdą z tych lokalizacji pod kątem takim czy innym, no to właściwie byśmy musieli nic robić tylko już post factum mieszkańców i informować o tym, jaka koło nich powstanie inwestycja. No, nie jest to naszą rolą, proszę Państwa. Na tym etapie nie jest to naszą rolą. Naszą rolą było wtedy, kiedy była zmiana planu miejscowego, który został, zakładam, uchwalony zgodnie z prawem, bo pan wojewoda go opublikował w dzienniku urzędowym. Wówczas przy procedowaniu tego planu mieszkańcy nie składali, z tego co pamiętam, żadnych uwag do zapisów tam proponowanych w ówczesnym czasie. No i teraz nie możemy mieć pretensji tutaj do nas, do urzędu, że no, urząd nie informuje mieszkańców. A co by to zmieniło, gdybyśmy mieszkańców o tym powiadomili? No, to całkowicie nie możemy wchodzić w rolę organu, jakim jest starosta. Pan naczelnik jeszcze o tej procedurze powie w sposób bardziej... No, może bardzo proszę panu, od razu pan naczelnik powie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę i tutaj udział gminy w takim postępowaniu, pozwolę sobie trochę powiedzieć, jak ta procedura wygląda, z tego względu, że uczestniczyłem też w wydawaniach pozwoleń na budowę. To wnioskodawca, który występuje z wnioskiem, przedkłada projekt budowlany sporządzony przez projektanta, który posiada do tego stosowne uprawnienia bądź przez zespół projektowy. Akurat w dokumentacji, która została przedłożona przez Bricomarché i z informacji uzyskanej przez starostwo powiatowe, w tamtym roku zmieniły się przepisy dotyczące prawa budowlanego i określania obszaru oddziaływania. Określa to właśnie projektant w dokumentacji projektowej, wskazując, jak daleko sięga obszar takiej inwestycji na działki sąsiednie. Tutaj architektura ze starostwa powiatowego udzieliła informacji, że analiza projektanta wykazała, że obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki inwestora. Projektant dokonał też analizy zacieniania sąsiednich nieruchomości i z analizy, którą wykonał, wyszło, że żaden lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie zostanie ponad normę zacieniony. Tak samo spółdzielnia mieszkaniowa wystosowywała pismo do starostwa powiatowego, czyli wiedziała o inwestycji i zamiarach inwestora, natomiast nie podparła tu się żadnymi przepisami prawa, na podstawie których starosta mógłby odmówić wydania pozwolenia na budowę. Tak samo gmina. Mogliśmy wystąpić z pismem, czy nawet teraz możemy z zapytaniem. Tylko też, jeśli nie podeprzemy tego żadnym konkretnym przepisem prawa, to starosta tego nie weźmie pod uwagę, gdyż też działa w granicach prawa i tylko wskazując konkretny przepis, który by nie pozwalał mu na wydanie tego pozwolenia na budowę, on tego pozwolenia nie wyda. Także tutaj mieszkańcy mogli nie być stroną ze względu na to, że tak jak powiedziałem, w tamtym roku zmieniły się przepisy co do tego obszaru oddziaływania. Analiza wykazała, że to nie wykracza na działki sąsiednie, dlatego też mieszkańcy z sąsiednich nieruchomości, czy nawet gmina, nie zostaliśmy zawiadomieni o toczącym się tam postępowaniu. Natomiast tak samo jak projekt musi spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych, tak samo musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. I ta rozbudowa, która jest czyniona o ten obiekt magazynowy przez Bricomarché, musi spełniać wszelkie te wskaźniki, które tutaj w 2011 roku zostały zawarte w tym planie zagospodarowania przestrzennego. Także tak to pokrótce wygląda i z tym obszarem oddziaływania i z tym zacienianiem. Sądzę, że tutaj też jak pan radny ma jakieś wątpliwości. Starostwo wskazało, że jeśli będzie taka potrzeba, no to można do nim wystąpić, jeśli nie było się stroną, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i oni udostępnią tą dokumentację, będzie można się zapoznać, jak ten obszar oddziaływania wyglądał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze panu pytania odnośnie pana radnego Psu i odnośnie, jak ja wytłumaczę młodym ludziom przeniesienie nadajnika, ewentualnego przeniesienia nadajnika na halę wozy. No proszę Państwa, tak, powiem im, że ten nadajnik, który jest na Wosirze, będzie bardziej szkodliwy niż komórka, którą noszą przy uchu i mają ją w kieszeni i śpią przy niej. Że to na pewno ten nadajnik ma o wiele większą emisję fal.
Czy to nie będzie szkodliwe dla uczniów, którzy spędzają tam 8 godzin dziennie?
Ja nic tego nie powiedziałem. Ja nic tego nie powiedziałem, że inwestor powiedział. powiedział, że ja nic takiego nie powiedziałem, ja tylko mówiłem o tym, że do tego, aby była wydana decyzja środowiskowa, musi inwestor wykonać raport oddziaływania na środowisko i na bazie tego raportu oddziaływania na środowisko podejmuje decyzję generalny dyrektor wojewódzki, regionalny dyrektor ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Łodzi, decyzję, czy w tym oto miejscu może taki maszt stanąć. I tylko tyle i nic więcej w tej kwestii nie powiedziałem. Nie rozumiem zarzutu, że kupiliśmy nieużytek z bocznicą. To absolutnie tego nie rozumiem, dlatego że gdyby Pan zrozumiał pewne właśnie procedury związane z choćby z uzyskaniem pozwolenia na korzystanie z bocznicy kolejowej, to o to też pozwolenie występuje operator tej bocznicy. My mamy cały komplet pozwoleń cząstkowych, które były uzgadniane z PKP, z wszystkim i to u nas jest. Natomiast ostateczne pozwolenie musi wnioskować ten, który będzie operatorem tej bocznicy. My nie planujemy być operatorem tej bocznicy, tylko inwestor, który tam będzie. I on wystąpi na bazie tych pozwoleń, które w tej chwili mamy, wystąpi ostateczne pozwolenie na jego firma, konkretnie firma Alamatota, firma Alamapsa, cokolwiek. Taka firma wystąpi i ona uzyska to pozwolenie, ale gdyby nie miała tych naszych pozwoleń, które w tej chwili mamy, to musiałaby raz, że zapłacić kilka ładnych to sporo pieniędzy musiałaby zapłacić, a oprócz tego musiałaby czekać na tamte pozwolenie. Także tutaj mówienie o tym jest oczywiście znowu jakimś takim z pańskiej strony wprowadzaniem w błąd. Pan Czesław Korpal pytał jeszcze o plan zagospodarowania tego miejsca. Sprawdzimy, jaki tam jest pan miejscowy. Bo tam jest kilka funkcji.
Tereny zielone.
Tego terenu. Tam jest kilka funkcji. Tam, no, na piśmie tak mogę powiedzieć. Tak to mogę powiedzieć. Pan Drosiński jeszcze mówi, że nie jest zadowolony z tego powodu, że ewentualne ciężarówki będą jeździć ulicą Popiełuszki, że powinny jeździć wzdłuż nasypu kolejowego. Przypomnę Państwu, że ta droga wzdłuż nasypu kolejowego nie jest to droga gminna, jest to droga kolei. To jest pas kolei. Tam oczywiście w tej chwili ludzie jeżdżą w sposób taki, no, wręcz nielegalny. Natomiast nie jest to teren nasz. Jeżeli nie jest to teren nasz, to trudno na niewłasnym terenie dokonywać inwestycji drogowej. Nawet tego nie możemy robić.
Może być po drodze budowę kolejną.
Proszę Państwa, idealną sytuacją byłoby, gdyby była zbudowana duży ring Wielunia, czy to w szlaku wschodnim, czy w szlaku zachodnim. To byłby idealny sposób. Natomiast świat nie jest idealny, jak Państwo wiedzą doskonale. I to jest pewna kontynuacja procesu, który był rozpoczęty w roku 2000, żeby w ten sposób ruch w mieście zdywersyfikować. I jeżeli my tej drogi, proszę Państwa, moim zdaniem nie zrobimy, to ulica Kopernika, ulica Sieradzka będzie zatłoczona w sposób nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny, dlatego że ruch od kierunku Praszki, od kierunku tutaj Krzepic, od Działoszyna do S8 będzie z każdym rokiem coraz to większy. Dlatego że te pojazdy ciężkie jeżdżą do S8 w kierunku zachodnim. I jeżeli my w tej chwili czegoś nie zrobimy w miarę na szybko, to będziemy się po prostu gotować w mieście w sposób jeszcze większy, jeszcze gorszy niż to miało miejsce w szlaku Wschódza. Takie jest moje zdanie i to potwierdzają dane, które właśnie dzięki planowi mobilności miejskiej mamy w tej chwili dane, że ruch w tych drogach jest coraz większy niż był zanim powstała droga S8. Jeszcze Pan tutaj się nie zgadzał z kwestią zmiany nazwy ulic. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym. Myśmy wysłali do kilkunastu instytucji wnioski z opinią tych instytucji, łącznie z IPN-em, łącznie z towarzystwami naukowymi, z stowarzyszeniami, aby wyrazili opinię co do zmiany ulic, nazwy ulic i co do pomnika przy retuszu. czekamy na wszystkie te opinie i wtedy przedstawimy projekt uchwał. Mówiłem o tym kilka punktów wcześniej, no i także...
A jak nie przyjmiemy, to co będzie?
To wtedy IPN nam nakaże. To jest kwestia nadzoru. Nie wiem, czy coś jeszcze...
Wszystko, panie burmistrzu. O, czyli, ale oczywiście, dobrze. Więcej pytań już nie ma. Odpowiedzi zostały udzielone. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu 31. To jest komunikaty przewodniczącego Rady Miejskiej. Państwo radni otrzymali pisemne informacje dotyczące oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia. Składamy oświadczenia. Po informacji państwo macie podane, że oświadczenia w egzemplarzach, oryginalne podpisy pod oświadczeniami oraz kopia PIT-u składanego do Urzędu Skarbowego bądź kopię PIT-ów, jeżeli ktoś jest zobligowany do składania plików PIT-ów. Jeżeli chodzi o korespondencję, no to korespondencja, która wpływa do Rady ostatnio i z Urzędu Wojewódzkiego i od innych organów, instytucji państwowych i samorządowych, które wpływają do Rady. Państwo jesteście na bieżąco informowani poprzez przesyłanie tych dokumentów na państwa skrzynki mailowe. Ostatnie korespondencje dotyczyły między innymi uchwały w sprawie przyjęcia, w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Także też również państwo otrzymaliście, jeżeli chodzi o plan pracy Rady Miejskiej na najbliższe tygodnie, miesiące. Planowana jest sesja, ale to w trzeciej dekadzie kwietnia. Będziecie Państwo informowani, jeżeli taki termin po konsultacjach uzgodnił z panem burmistrzem ustalę, to państwo niezwłocznie będziecie poinformowani. Są pytania ze strony państwa radnych do mnie jakieś? Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, nie chce już dzisiaj przedłużać, to proszę na piśmie też. Też proszę złożyć to.
Zapraszam do wtorek. Nie zamknięta jeszcze.
Zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Wieluniu.